Czy nagrywają mikrofony?
Okej. Okay. Unscripted odcinek 6.
Witamy.
Witamy.
Witamy z powrotem. Welcome back. Dzisiaj może trochę poważniejszy temat, bo ostatnio na ostatnich odcinkach mieliśmy tematy takie bardziej... takie fun.
Luźne, takie bardziej entertaining, a wydaje mi się, że to jest jeden z mocniejszych. Ale to też w sumie wynikło dlatego, że mówiliśmy o tym przez tam kawałek pierwszego odcinka, i wstawiliśmy te fragmenty na TikToka i po prostu był dużo odzew i wydaje mi się, że to jest właśnie takie fajne po prostu, jeżeli chodzi o... Przejdźmy do meritum po prostu, bo chcemy mówić o rozstaniach.
Breakups. Mam wrażenie, że dużo osób może jakby relate to it i dużo osób też szuka pomocy. Obydwoje mamy jakieś doświadczenia, jeżeli o to chodzi.
Poniekąd bardzo podobne też.
Tak myślisz?
Nie, no chodzi mi o samo to, że zobacz. Zarówno ty i ja mieliśmy w sumie jakby dwa rozstania, powiedzmy, z jedną osobą. I to jest tyle.
No, myślę, że to takie popularne, żeby wracać do swojego ex, nie? Ale mimo wszystko, jak tak rozmawialiśmy o swoich doświadczeniach, myślę, że mieliśmy inne doświadczenia.
No, to tak.
Bo jesteśmy innymi osobami i to jest z kolei właśnie tak jak... Nie wiem, czy już chcemy przejść do tego sedna, bo chcę już mówić o uczuciach, które towarzyszyły, ale to może zostawimy na później. Myślę, że warto zacząć od takiego background stories.
Tego, jak to było wszystko?
Tak, nawet w ogóle powiedzieć o związku, nie? O jakby dynamice, jak panowała i tak dalej. Żeby dać, wiesz...
Okej, taki po prostu background dla tej opowieści.
Tak.
Ja w sumie miałem tylko jeden taki poważny związek. No i z jedną osobą był jakby ten powrót. I to trwało tak, że miałem 17 lat, to trwało niespełna rok, później też było takie rozstanie, a później znowu kilka miesięcy, później był break na jakiś rok z hakiem i później też niespełna rok.
Czyli on,
było takie, tak. Szczerze, jak tak patrzę sobie wstecz i na mnie z tamtego czasu, to tak jak też mówiłem w jakimś odcinku o w ogóle tym, co się działo w moim życiu, powiedzmy tamte 7 lat temu, 6 lat temu. To totalne dziecko. I jak sobie patrzę na to, jak wtedy układam swoje życie, właśnie jako ten, wiesz, młody dorosły, to też totalnie jakby... Nawet jak patrzę sobie na czas nawet tego ostatniego rozstania wtedy, już było inaczej, bo jakby w trakcie tego breaka właśnie pomiędzy tymi... powiedzmy, tymi dwoma związkami, tą jedną osobą, też dużo się zmieniło, ale tak jak mówię, ta pierwsza część to było takie bardzo, bardzo pierwsze, wiesz, o co chodzi?
Już nabierałeś doświadczenia, mimo to, że z tą samą osobą, to mimo to, że to była ta sama osoba, byliście inni po tych zerwaniach, nie?
No, dokładnie. Ale z drugiej strony, no to też myślę, że dużą rolę odegrała ta różnica wieku też. Bo nas było, nie wiem, 8 lat.
A ty ile miałeś lat?
17 na początku.
Mam nadzieję, że to w tą drugą stronę, nie? Że starsze były, nie wiem. 8 lat.
Imagine. Ale nie, ale szczerze, jakby ja za rok będę miał te 25 lat. Nie wyobrażam sobie związku z 17-latkiem.
Totalnie nie.
Dla mnie to jest... Sam fakt tego, że mam młodszego chłopaka, dla mnie to było zawsze coś takiego, że ja zawsze jednak... Właśnie.
Do gdzie masz rok młodszego chłopaka, starszym, nie?
No, ale.
I dla ciebie to wiesz, już zawsze była taka, że o różnica wieku czy coś takiego, a 8 lat?
No, nie, to było mocne.
Z 17-latkiem to jest.
No. I wydaje mi się, że też była kwestia, wiesz, 17 lat na poważny związek to jest serio dużo. Jak jeszcze wiesz, zamieszkaliśmy razem, nie?
No. W jakim wieku zamieszkaliście razem?
Byłem chyba świeżo po 18.
Okay.
Więc to było. Tak jak mówiłem też ostatnio chyba, że dosyć wcześnie wyszedłem z domu i tak dalej, no to właśnie było jakby, wiesz, w trakcie tego związku. I nawet, wiesz co, ciężko się to mówi z tego względu, że jakby ja totalnie nie mam już takiego wyobrażenia o tej osobie, jaką byłem wcześniej, nie? Że po prostu dziecko. I też wydaje mi się, że dużo problemów wyniknęło z tego, że po pierwsze, oboje tak naprawdę pochodziliśmy z domów takich, powiedzmy, z trochę rozbitych rodzin poniekąd. A druga rzecz to było to, że nie miałem też wcześniej żadnych doświadczeń, nie?
No właśnie, te
takich związkowych.
Pierwsze związki są zawsze taka próba, metoda prób i błędów totalnie, nie?
Ale wiesz co, dzisiaj myślałem sobie o tym, że u mnie w rodzinie, bo tak sobie myślałem w ogóle o rozstaniach i tak dalej, każdy miał jakieś tam perypetie, ale jak sobie myślę o tych właśnie takich pierwszych związkach, przysięgam ci, tak właśnie bardziej patrzę na rodzinę ze strony mojej mamy, nie? No z tą drugą w sumie nie jestem tak blisko. Więc u nas moja mama i w sumie każdy z rodzeństwa, oni mieli trochę tak, że wchodzili w tę dorosłość i wchodzili w związek. Bo moja mama miała wtedy, wiesz, naście lat.
Mhm.
I rodzeństwo, no bardzo podobnie, jakby wiesz, oni wszyscy wchodzili w dorosłość w jakimś związku, a jak już coś się dzieje, to właśnie ponownie to, o czym byliśmy ostatnio, że uczysz się życia samemu od nowa, dopiero wiesz, potem iluś tam latach po tym rozstaniu.
Jak już rozwód i no. Tak dalej, nie? To już jest inaczej. Ale ja myślę, że to trochę od pokolenia też zależy, no bo wcześniej było to popularne, że wchodziłeś na przykład w związek małżeński w tak młodym wieku, nie?
Tak.
I to było normalne, że zaczynasz dorosłość z kimś. To tak. Nie było normalne tak jak teraz mamy, tam no, taki... No. Właśnie taką zmianę, że dużo jest singielek w wieku, nie wiem, 25 lat,
tak,
27.
Tak, mamy dzisiaj zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o to. I w ogóle małżeństwo, no wiesz, ludzie się dzisiaj nie decydują na dzieci, na śluby, a wiesz, a kiedyś to było takie bardzo popularne.
No.
Ale patrząc mimo wszystko na to, jak na przykład właśnie ten ich brak doświadczeń też wpłynął na ich związki, nie? I to nie jest tak, że wszyscy się rozstali, nie o tym mówię, tylko po prostu chodzi o to, że było zauważone to, żeby to były te pierwsze relacje, nie?
Mhm.
I wydaje mi się, że ten właśnie brak doświadczenia to jest często coś, co prowadzi właśnie do takich perypetii pomiędzy partnerami, nie?
Ja myślę, że tak jak mówisz, że nie o to chodzi, że wszyscy się rozstali, ci, którzy się nie rozstali, pewnie dużą rolę grało to, że wybaczenia tam było bardzo dużo.
Tak.
Że trzeba było po prostu nauczyć się wybaczać.
Tak.
Bo jeżeli jesteś z kimś pierwszy raz i
podejrzewam,
że tak jak mówisz, okej, nie rozstali się, ale podejrzewam, że i tak było tam tyle pracy, bo tak. Jednak nie mieli gdzieś tam wcześniej doświadczeń żadnych, jeżeli chodzi o związki i takie relacje, więc...
Tak. A z drugiej strony, wiesz, też są takie przykłady, w których właśnie okazuje się teraz, że to są zupełnie dwa inne światy i wiesz...
No.
I te osoby uczą się życia od nowa, nie? Ale to jest, uważam, tak cenne, jakby nieposiadanie tych doświadczeń to jest... Nie wiem, dla mnie życie jest takie all about experiences, nie? Ja uważam, że ja jestem w stanie teraz budować taki, wiesz, trwały, normalny związek przez to, że miałem właśnie doświadczenia wcześniej.
Na pewno, na pewno. Dlatego
też jestem wdzięczny, że tak samo, wiesz, mój chłopak też miał po prostu, wiesz, doświadczenie. Jakieś to nie było tak, że to był jego jeden z pierwszych związków takich poważnych.
Ale jaką mieliście taką, mówię o tym pierwszym twoim związku, jaką mieliście taką dynamikę w związku? Jakby kłóciliście się, czy byliście kompatybilni, czy jak to wyglądało?
To było mega toksyczne z dwóch stron. Myślę.
Cały czas? Jakby, znaczy wiadomo, że mieliście
no
pewnie
były dobre momenty, no wiadomo, nie ma co tego, wiesz. Ale im bliżej końca, tym gorzej w sumie. I ten powrót to też była też kwestia tego, że tak, na tym breaku całym pomiędzy nie miałem żadnych związków i wiesz, ta osoba wraca do twojej orbity, powiedzmy. To też się wydarzyło tak bardzo szybko i tak niespodziewanie. Po takiej ogromnej, wiesz, po prostu jadce. I nawet jak ten związek, powiedzmy, wrócił na te tory, to ja już tak po niespełna chyba pół roku miałem takie czy to jest to, czy ja tego chcę?
No.
Ale byłem już w takim etapie, że wiedziałem, że jest ważne to, żeby, wiesz, nie trzymać tych emocji w sobie. I pamiętam, nawet mieliśmy taką wtedy rozmowę, nie? Że nie jestem pewny, czy to jest to.
Okej. Okay.
I tak naprawdę, no, kilka miesięcy później to już, no dobra, się skończyło. Więc wydaje mi się, że dużą rolę odegrało przyzwyczajenie i taka wiara w to, że to jest inna osoba, nie? Ale jednak ten powrót właśnie chyba do tego, co znane, wiesz, to się zawsze wydaje takie łatwiejsze, nie? Więc mnie po prostu się okazało, że ta rzeczywistość była inna niż te oczekiwania i wiesz,
no.
Poszło to. A jak u ciebie?
W sensie pytasz o cały jakby background mojego związku?
Tak, no. Możesz też naznaczyć w dużym skrócie od początku do końca, jak to wyglądało.
Okej, okay, żeby dać kontekst, to też to był mój w sumie jedyny taki poważniejszy związek. Wiadomo, po rozstaniu miałam tam jakieś swoje flings, ale nic takiego poważniejszego, bo weszliśmy w ten związek, jak mieliśmy, żeby was nie okłamać, 16 lat.
No, ja pamiętam te początki.
Coś takiego, no. dosłownie dzieci, nie? I to też wyszło, nie chcę mówić z przypadku, ale ja mam wrażenie, że jak jest się takim nastolatkiem, to takie związki powstają trochę z przypadku.
Tak, ale jak mówisz o tych flings, to też jest kwestia tego, że wiesz, każdy z nas chce tej bliskości i też miałem jakieś takie sytuacje, wiesz.
Ale myślę, że dojdziemy do tego, nie? Bo to już takie post breakup, chodzi mi o to, że to był mój jeden poważniejszy związek. Mhm. Poważniejszy, w sensie dla mnie wtedy był mega poważny, może nie w tych początkowych latach, ale byliśmy ze sobą 6 lat.
To jest w chuj.
Chyba. Już mi się mylą dosłownie te lata, bo tam też właśnie, tam była bardzo śliska data, jeżeli chodzi o nasze zerwanie, bo też właśnie tak jak mówisz, że było on and off, to byliśmy razem ze sobą 6 lat, właśnie byliśmy takimi, wiesz, że z liceum wyszliśmy razem, pojechaliśmy razem na studia w ogóle za granicę, też zaczęliśmy ze sobą mieszkać, jak mieliśmy 19 lat, więc tak naprawdę, wiesz, 3 lata gdzieś tam tutaj w rodzinnym mieście i no prawie 4 za granicą razem, gdzie to też w sumie za granicą było tak, że mieliśmy praktycznie tylko siebie, nie? Bo był COVID i tak
wiesz
dalej,
co,
więc...
Ale powiem ci, że jak patrzę na ten nasz wyjazd, gdzie też tak naprawdę byliśmy sami,
no.
To było chyba najgorsze, co mogło być. Nie mówię o samym zamieszkaniu, ale to, że to było nowe miejsce, wyjechaliśmy do tej Warszawy i po prostu pamiętam, że...
Ja też tak myślę. Ja też
mieliśmy,
tak myślę,
nie wiem,
totalnie.
3 spotkania ze znajomymi. Wiesz, co chodzi, że to po prostu cały czas razem mieszkaliśmy w takim bardzo małym mieszkaniu.
Wiesz, i nie wiesz, czy to nie to wpłynęło, nie?
Jak
na zerwanie,
ktoś się pokłóci, to wiesz, idziesz na balkon albo do łazienki, nie?
No
nie ma innej opcji.
Totalnie. Bo... Odwracasz się na drugi bok i co zrobisz?
To było straszne, no.
Nie, okropne. No i nie masz takiej perspektywy, nie? Nie doświadczasz niczego, jesteś cały czas tą jedną osobą i ciężko jest. To jest ciężkie,
tak,
naprawdę.
Bardzo.
Jeszcze jak jesteś w młodym wieku.
Właśnie to lack of experiences i wiesz, siedzisz z tą jedną osobą i jak sobie myślisz, że a tak całe życie spędzę, to wiesz.
No też.
Przykre.
Ale anyway. No i generalnie to tak o. W naszym związku, ja myślę, że jeżeli chodzi nawet o mieszkanie razem, byliśmy bardzo kompatybilni, przynajmniej z mojej strony i tak jak wiesz, rozmawialiśmy, to dobrze nam się ze sobą mieszkało, byliśmy, wiesz, śmialiśmy się cały czas, wiesz co chodzi. Jakby było spoko. No to czasu jak nie przyszły jakieś tam problemy, wiadomo, jakieś, nie wiem, mental health issues i tak dalej, a byliśmy na tyle jakby, nie mieliśmy na tyle doświadczeń sami ze sobą, żeby umieć dealować z tym. Więc jeszcze jak dochodzi ci, jak masz problemy sam ze sobą, nie umiesz z nimi dealować, bo wiesz, nie wiesz jak to zrobić, bo jesteś młody i dochodzi ci druga osoba obok, no to robią się, jest taki zgrzyt. Takie, że nie wiem, rzucę na drugą osobę, albo wiesz, będziesz oczekiwał jakiejś pomocy od tej drugiej strony, a to tak naprawdę to tak nie działa, nie? I nie wiesz o tym. Więc myślę, że tutaj no głównie ten taki brak doświadczeń zadziałał i takie może...
No wiesz, pewnie wam obojgu było ciężko, nie? Być sami.
Tak, tam... jakby sam...
Byliście sami razem, wiesz co chodzi, że...
Tak. Jakby sam breakup myślę, że wyszedł jakby równo z dwóch stron, jakby wina dwóch stron totalnie.
Zawsze ja nie należy po dwóch stronach.
Nawet jakbym miała opowiedzieć, co tam się zadziało, to szczerze ja już nawet nie wiem, bo to było jak jesteś w tym związku, to się robi tak skomplikowane, że już sam nie wiesz, co było powodem tego rozstania. Wiesz, ciężko nazwać, nie wiem, jednym zdaniem, co było powodem rozstania, bo tak nie jest. Tutaj ktoś zrobił to, ktoś się poczuł tak, ktoś
tak jest.
To jest po prostu,
no,
wiesz.
Masz prawo nie pamiętać, bo jakby serio, jak wracamy w sumie do tych czasów, gdzie wiesz, to jest coś, o czym nie myślę na co dzień, jakby jeżeli chodzi o te osoby, nie wiem, one miały pewnie już pogrzeby w naszych głowach, nie, że nie myślisz o tym na co dzień, jakby już za dużo czasu minęło.
Tak.
Ale jak się do tego wraca, to wiesz, też wiele rzeczy nie pamiętam totalnie, nie?
Ale ja nawet jak byłam świeżo po to, ja nie byłam dokładnie w stanie opowiedzieć komuś, co tam się zadziało, bo to było... Po pierwsze, za długo to się rozciągało na przestrzeni lat, a po drugie, tam były takie mind games, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę tam...
Że toksycznie po prostu.
Tak, tam były takie, że ja sama nie wiem do końca, co było prawdą, co nie i wiesz, to już takie sniki było pod koniec, że masakra, nie?
No to pod sam koniec tego drugiego, tej part 2 tego całego związku, to ja pamiętam dokładnie, jak to wyszło, tylko dlatego, że pamiętasz, jak mówiłem o tym, że miałem te wątpliwości? To tak naprawdę od tamtego momentu jakoś to się, wiesz, ciągnęło wszystko i pod sam koniec wydarzyła się taka rzecz, gdzie serio, z dnia na dzień jakby głupie, bo to było takie rozstanie przez telefon, ale jak wydarzyła się rzecz po prostu, po której wiedziałem już, że na bank to nie jest to, ale też miałem coś takiego w sobie, że działam po prostu, wiesz, zgodnie z tym, co czuję. Też chciałem być w sumie jak najbardziej fair. W sumie podchodziłem do tego w taki sposób, że po prostu to już nie ma racji bytu, ale nie plułem jadem, nie?
Mhm.
Odwrotnie było z drugiej strony, dlatego chyba tak to mam w pamięci, bo to było trochę takie niefajne.
Nie, to u mnie o dziwo polubownie były takie rozstania. W sensie płakaliśmy obydwoje, wiadomo, Boże, tam też była taka sytuacja, że musieliśmy mieszkać razem, bo byliśmy w Holandii, tam jest bardzo problem ze znalezieniem mieszkania. Więc tak naprawdę rozstaliśmy się i 2 miesiące mieszkaliśmy, kurwa, razem, więc to było tak psychiczna jatka, no nie, ale pod takim względem, że obydwoje to próbowaliśmy przeżyć, a nie mogliśmy, bo byliśmy obok siebie, wiesz, co chodzi.
Też wiem, co to znaczy, bo też byłem w takim etapie jakby pod koniec tego, tej pierwszej części tego związku. No. To było tak też, że już po prostu to psiadło, ale wiesz, mieszkaliśmy razem, nie, i to było...
To jest najgorsze, co może być.
Naprawdę, to był najgorszy czas mojego życia.
Tak, ale psychicznie mnie to zjadło.
Jeżeli ci chodzi o background, jeżeli dwie osoby doprowadzają się wzajemnie do takiego stanu, że oboje lecą na antydepresantach.
To jest podczas związku?
No.
To już chyba taki red flag, że serio nie powinno być, nie powinno być miejsca.
No. Jedno i drugie, nie?
O mój Boże. Nie wiedziałam nawet o tym.
Mm.
Ale wiem o co chodzi, bo tutaj z mojej strony też mieliśmy strasznie mental health issues. Mm-hmm. Przez jakby samych siebie, nie?
Mm-hmm.
Sami sobie po prostu na głowę wjeżdżaliśmy, próbowaliśmy nawet jakichś różnych terapii, jakichś rozwiązań, naprawdę to tak, taki nieodpowiedni związek może ci tak zryć psychę, że no tak jak mówisz, no możesz skończyć na lekach, nie?
No.
Jak nie w psychiatryku.
Mhm.
Naprawdę, bo to jest, ja znam takie historie, gdzie osoby kończą po prostu w szpitalu,
tak,
nie?
Tak.
Już wiem, co miałam powiedzieć jeszcze z tym, że to, co powiedziałeś, że ty robisz to, co czujesz, że jesteś zgodny sam ze sobą. Mhm. Ja miałam przez długi czas z tym bardzo duży problem, bo tak, uważam się za bardzo intuicyjną osobę, tylko że bardzo długo ignorowałam tą intuicję. I to było na takim poziomie, że ja dosłownie, ja wiedziałam, że ja nie mogę być tą osobą. Ja miałam koszmary dosłownie i to jest taka ciekawa historia, to jest takie ciekawe, bo ta osoba nigdy w życiu nie przyśniła mi się w dobrym świetle. Nigdy. A często mi się śniła. I to już chyba powinno coś jakby powiedzieć. Taka, wiesz, czerwona lampka, że jednak masz tylko koszmary z tą osobą związane. Jakie są jakby, wiesz...
Tak.
Co to może znaczyć, nie?
To nie jest to, nie?
Tak, jak ty postrzegasz w ogóle tą osobę, tak, nie? Skoro nie widzisz jej w ogóle w dobrym świetle gdzieś tam z tyłu głowy, nie?
Dokładnie.
Więc bardzo mi ta intuicja gdzieś tam krzyczała, że to nie jest to, że w ogóle jakby, wiesz, nie ufasz jej osobie. To jest toksyczne i tak dalej. I ja bardzo to wygłuszałam, bo ja byłam taką osobą, gdzie bardzo się przywiązywałam do ludzi, nie?
Mm-hmm.
I ja już miałam takie trochę naiwne, trochę nie, ale miałam takie postrzeżenie miłości, że jak się kochamy, to możemy wszystko przezwyciężyć,
tak,
nie?
Tak.
I nie stawiałam siebie w ogóle na pierwszym miejscu.
Kurczę, wiesz co, bo właśnie pytanie, te problemy często ukazują, czy jakby to faktycznie jest miłość, czy coś, wiesz, złudnego, nie?
No.
I wydaje mi się, że serio jakby nadal wierzę w to, że jak się kogoś tak naprawdę kocha, naprawdę można wszystko przejść.
Ja też.
Tylko to trochę też jest taki rachunek, wiesz, na ile to jest warte tego i na ile mnie to niszczy, nie? Bo...
To... Ja uważam, że jeżeli druga osoba ma takie samo podejście, to nie będziecie się niszczyć.
Mhm.
I może brakowało podejścia z tej drugiej osoby, nie? Bo... Mhm. Uważam, że właśnie ten mój były partner zawsze mówił, że jestem taka naiwna, że mam takie postrzeżenie miłości, że wiesz, nie powinniśmy tak wierzyć naiwnie we wszystko i tak dalej, a ja zawsze miałam tak, że jeżeli ludzie mogliby być w czymś naiwni, to powinna być miłość. Ja zawsze temu to mówiłam, takie, że jestem po prostu tego zdania, że mogę być naiwna, jeżeli chodzi o miłość, to dla mnie ludzie powinni tacy być.
Że masz oddać całe serce i kochać na maksa.
Tak,
nie?
I jeżeli jest to z dwóch stron, nadal wierzę w to, że jakby wszystko jest do przepracowania. Wiadomo, że trzeba stawiać na siebie i trzeba odróżnić tą taką iluzję, właśnie to, co mówisz o tym, nie? Że czy to jest naprawdę prawdziwa miłość? Teraz już wiem, że to nie była... Czy to nie była prawdziwa miłość? Może była, może nie. Skończyło się?
Tak. Też o tym nie myślę, bo...
Nie ma w ogóle co jakby kwestionować, nie?
Jakby... Może wtedy dla nas, wiesz, to było to, nie?
Jasne, ale... to nie jest jakby... to, że to się skończyło, nie znaczy, że gdzieś tam się nie kochaliśmy.
Po prostu w tym momencie, w jakim jesteśmy teraz, nie ma tego relatywizmu. Już nie.
Tak.
Samo to, że byliśmy innymi osobami, to nie ma opcji, żebyś jakby, wiesz, trochę wracamy teraz do tych energii i tak dalej, tych starych, ale i tak nie będziesz w stanie przyrównać się dokładnie do tamtej Asi, nie?
Nie.
To jest niemożliwe.
Nie, ja mam dużo jakby współczucia dla tamtej Asi, ja mam dużo zrozumienia dla tamtej Asi, bo robiłam to, co jakby byłam w stanie, to, co potrafiłam, też nie miałam doświadczeń. To był mój pierwszy breakup i źle przeżyłam. Oj, źle przeżyłam. Te początki były naprawdę ciężkie. Bo mówię, dorastaliśmy razem. Ja nie znałam życia poza tym związkiem, w sensie takim nie znałam siebie jako osoby, bo jednak jak spędzasz z kimś dzień w dzień, płaczesz w smutności?
Nie, o czymś się szklą po prostu. Bo mówisz teraz o tej młodszej Asi i sobie wyobraziłem tego młodszego mnie na przykład, bo wiesz...
Autentycznie chcesz się rozpłakać? Ja myślałam, że coś...
Nie, taki właśnie, wiesz, bo sobie pomyślałem... Bo pierwsza rzecz, jak moja głowa teraz działa, nie? Czasami się trochę wyłączę i sobie tam prowadzę swoją konwersację, ale słucham cię cały czas.
No.
Tylko chodzi o to, że pierwsza sytuacja, jak jesteś taka, wiesz, za mgłą przez tą miłość, to pomyśl sobie, wiesz, co byś dorodziła takiej przyjaciółce, która byłaby w takiej samej sytuacji, nie?
Mhm.
Jak zaczęłaś mówić o młodszej sobie, to ja pomyślałem sobie po pierwsze, jakby wiesz, co bym komuś doradził, jak był w takiej sytuacji i co bym powiedział do takiego młodszego mnie, nie? I po prostu...
Jak możesz być zły na siebie, na tego małego ciebie, kurwa, który, wiesz, nic nie wiedział i co on mógł zrobić, nie? Tak naprawdę tylko współczuć, nie?
Mm-hmm.
Ale nie,
no
patrz,
i dlatego tak się...
Nie, no, płacz. No. Dla kontentu. Taka,
mamy taką self-therapy.
No, ej, nie, ale totalnie. Nie? Ja myślę, że tak nie gadaliśmy o tym głębiej, bo my też jesteśmy takimi osobami, że jak kogoś odetniemy, to...
On też, wiesz, nie? Jakby... Nie, ma...
nie żyją, to jest cudzysłowie, nie? Że
tak, dokładnie.
Nie ma ich w orbicie, nie poruszamy tego tematu. Może rozmawialiśmy raz, żeby tam przerobić i okej.
Ale nie? Też na przykład, wiesz, nie wiąże jakichś takich bardzo negatywnych uczuć, nie?
Nie, totalnie nie. Ja w ogóle, ja jestem mega wdzięczna za tego mojego byłego partnera, jeżeli to oglądasz. Fajnie się nam razem, myślę, żyło. Wiadomo, to co się stało, to się stało, ale myślę, że razem doświadczyliśmy bardzo pięknych przeżyć. I te niepiękne też były potrzebne, więc...
Właśnie o tym miałem mówić.
Tutaj nie ma żadnych bad feelings, to nie jest jakby nacechowane źle, nie? Totalnie.
Nie, bo uważam, że jeżeli miałem przejść przez to wszystko, co się wydarzyło, żeby być tu, gdzie jestem, to totalnie było warto.
Tak.
No więc też nie mam, wiesz, nie wiążę z tym żadnych złych emocji, nie?
I te osoby były dla nas lekcjami i też my byliśmy dla nich, więc to jest wzajemne jakby, wiesz...
Bo też mówiliśmy o coś podobnego ostatnio, że... Wiesz, może byśmy byli kompatybilni pod względem jakiejś tam przyjaźni, na przykład. Nie wiesz, co chodzi, że to po prostu nie... Ja tak mam właśnie taką perspektywę, że może to właśnie ten związek po prostu nas zniszczył, nie?
No.
Bo ogólnie to serio, jakby mega się tego dowiedzieć.
Ja tak samo myślę, bo obydwoje właśnie mieliśmy jakieś tam problemy i mówię, w związku to nie wyszło, ale myślę, że jako przyjaciele to byliśmy kompatybilni. Jakby naprawdę, my się dużo śmialiśmy i tak dalej, było nam okej, nie? No, pomijając te problemy związkowe, więc tak. No.
To była lekcja życia.
Tak.
Po prostu.
Ale i wracając...
Takie experiences to właśnie jest, wiesz, powód też trochę, wiesz, taka trochę trampolina tego właśnie też rozwoju wewnętrznego, trochę poznawania siebie, także myślę, że takie złe sytuacje, oczywiście pytanie, jak na nie zareagujesz, nie? Bo mogłoby się skończyć gorzej. Mhm. Ale uważam, że właśnie to jest coś, takie źródło największych doświadczeń życiowych, więc...
Nie, ja się cieszę, że tam nie było jadu żadnego i... Wiesz, nie było takiej dramy, w sensie, że nikt nikogo nie zdradził, wiadomo, były tam jakieś historie, jakieś tam... Na tą chwilę, jak patrzę na to takie małe dramy w porównaniu do tego, co słucham innych osób, co przeżywały, to takie, okej, było całkiem polubownie. Jeżeli chodzi o samo rozstanie. I wracając do tej intuicji, bo chcę o tym porozmawiać, uważam, że... Wiele osób tak ma, że wie, czy to jest związek na całe życie, czy nie. I nawet jeżeli to nie miałby być związek na całe życie, a czujecie, że powinniście w nim być, to okej. Ale myślę, że dużo osób zagłusza tą drugą stronę, że nie powinnam była być w tym związku. Wiesz, co chodzi. I tak jak ja to zawsze czułam, bardzo nie chciałam się przyznać do tego, nie?
Mhm.
Ja myślę, że to jest
wypiera.
Mega ważne.
Tak.
Mega to jest ważne, nie? I taką jakby radę... Jakbym sobie dała właśnie tam już pod koniec tego związku, albo co, nie wiem, chciałam wrócić do swojego ex i były te właśnie drugie próby, to po prostu nic na siłę, nie?
Mhm.
Niech to sobie spłonie w spokoju.
Tak, bo to jest właśnie ważne i tak jak właśnie, wiesz, będąc w związku i nie mając jednocześnie taką perspektywę w głowie, wiesz, tego, że wiesz, to może trwać zawsze, to to już jest jakiś taki pierwszy znak. Ja też długo to wypierałem, ale właśnie jakby ten part 2 again tego związku, to właśnie już był taki etap, gdzie też trochę jakby miałem lekcji pomiędzy i właśnie no, najbardziej sobie ceniłem to, co po prostu ja czuję, nie? Nie zbywałem tych emocji. Więc to też był powód jakby właśnie tej pierwszej rozmowy o moich wątpliwościach, a później też było tak, jak wydarzyło się coś takiego, mówię po prostu nie. No ale jednocześnie, wiesz, jak to zrobić, żeby było dobrze, no nie ma takiej opcji.
Ci podziwiam, bo ja się dopiero tego nauczyłam właśnie już tak pod koniec, bo jeszcze, wiesz, wiadomo, byliśmy, zerwaliśmy ze sobą i jeszcze się ze sobą spotkaliśmy, jak to bywa, spotkania z ex. Jeszcze się tam gdzieś tam, wiesz, widywaliśmy i ja dopiero właśnie, jak zobaczyłam, że serio źle to na mnie wpływa, że w ogóle co my robimy i tak dalej, to wtedy dopiero powiedziałam takie, że już się więcej nie spotkamy i serio dotrzymałam sobie słowa i tej osobie słowa, że już się serio więcej nie spotkaliśmy, nie? Gdzie to było dla mnie, bo to było mega ciężkie, nie?
Tak.
Bo tak jak mówisz, ja się dopiero nauczyłam tego, że zaczęłam patrzeć na to, co ja czuję, nie? Że ja się wyniszczam, nie? To, co my robimy w ogóle, nie?
Tak.
A to było mega ciężkie.
Emocje. Po prostu. Mhm. Ale jak sobie myślę o swojej sytuacji jeszcze, to było trochę tak, że właśnie już wiedziałem, co ja czuję. Podczas tej pierwszej rozmowy też usłyszałem coś takiego, że wiesz, że jestem jakiś niepewny w uczuciach i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że już wtedy coś czułem. Jak już później wiedziałem, że na pewno to nie jest to, że po prostu dla własnego dobra to po prostu musi się skończyć. Dla w sumie dwóch stron, bo to było niszczące z dwóch stron. Wiedziałem, że to będzie najlepsze, co nas może spotkać po prostu. Tylko no właśnie na to nieszczęście, jakby ja nie, tak jak mówię, żaden nie było toksyny z mojej strony, byłem mega spokojny w tamtym czasie. Też taki czas właśnie wielu zmian i tak dalej. Ale no z drugiej strony tego nie było i w sumie to się skończyło naprawdę tak, że jak się widzieliśmy ostatni raz, to nie wiedzieliśmy, że się widzimy ostatni raz, nie?
Ale ja myślę, wiedziałam, że... ja tak? wiedziałam, no, zaczęłam. Ale i sama to powiedziałam na głos, nie widzimy się ostatni raz. Mhm.
Ale myślę, że to... Myślę, że tak czy siak serio dobrze się stało. Pamiętam też, że wiecie, mimo tego, że czułem, że to już nie jest to, to jednak był taki, wiesz, koniec tego etapu i tak dalej. I zwyczajnie no dużo się o tym myśli. Myślę, że mnie to uratowało, że byłem w takim czasie, że też zacząłem taką ekscytującą mnie pracę i trochę w to uciekłem, pamiętam. Pamiętam ten czas, jakby kilka miesięcy później, w ogóle ten jakby cały okres po tym rozstaniu. Uciekłem w pracę do tego stopnia, że wiesz, byłem świeżo po tym rozstaniu, więc też nie chciałem absolutnie wchodzić w jakieś relacje. I to było coś takiego, że pracowałem od rana do wieczora. Wynajmowałem wtedy pokój i ja tam tylko przychodziłem spać.
Ale to jest jakaś opcja na radzenie sobie z tym, wiesz? Bo ja z kolei, ja miałam tak, że ja nie potrafiłam nawet pójść do pracy, nie? Ja byłam, ja miałam taką depresję wtedy totalnie.
To jest
te pierwsze chwile były po prostu dla mnie najgorsze. Pamiętam, że mega mocno to przeżyłam, ale też pamiętam, że tak jak się wydawało, że wiesz, że koniec świata i tak dalej, to bardzo szybko mi to minęło pod takim względem, że przeszłam od zera do setki. Że to było z dnia na dzień zmiana, nie? Że na przykład źle bardzo przeżywałam, załóżmy, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc czy coś, no bo jednak powiesz, po tylu latach po prostu dopadła mnie taka depresja, że co się teraz dzieje, muszę się przystosować i tak dalej.
Życie na nowo i właśnie tak jak mówiliśmy już wiele razy, ale to był właśnie moment ten pierwszy tego, że jestem dorosła, jestem...
Taki strach.
Sama, uczę się życia na, wiesz, na własnych warunkach, jakby...
Jeszcze byłam sama, wiesz, w tym kraju, nikogo tam praktycznie nie miałam, jakieś koleżanki, żadnej, wiesz, przyjaciółki, nie?
Kosmos.
Z rodzicami na FaceTime'ie tam ryczałam i tak dalej, więc no było ciężko, nie? Te pierwsze chwile naprawdę, ja miałam mega depresję, tam nie chciałam jeść, mega schudłam w ogóle, nie? To było okropne. Ale mówię, że jak już się z tego odtrzepałam, to było z dnia na dzień, że koniec. I dla mnie, i jest okej, nie? Jakby jakoś tak się postawiłam na nogi.
Ja też.
Chyba to był taki wake up call, że wiesz, już było tak mega źle i sobie postanowiłam, że kurde, no każdy kiedyś tego doświadcza. I wiesz, tak właśnie rozmawiałam z, nie wiem, moją mamą, jakie miała doświadczenia, albo w ogóle z innymi osobami i sobie myślałam, kurde, wyobraź sobie, jak na przykład ludzie biorą rozwód po 40 latach, po 30 latach. Co to jest 7 lat, tak naprawdę jestem młoda i wiesz, muszę się ogarnąć. I to mnie trochę tak, wiesz, też uratowało, że ja słuchałam doświadczeń innych osób i miałam takie, kurwa, wszyscy przez to przeszli. No, to dokładnie. Czemu ja bym miała nie
tak,
przejść, nie?
Tak, dokładnie. I nie wiem, czy masz tak samo, ale ja na przykład czuję, że mam takiego wewnętrznego terapeuta w sobie. Ja potrafię postawić się obok po prostu i spojrzeć na moją sytuację z tej trzeciej perspektywy. I to też jest w sumie powód dlatego, przez który nie żaliłem się zbytnio innym osobom, jakby nie próbowałem, żeby mi pomogły rozwiązać ten problem, tylko zawsze byłem taki, że jestem samowystarczalny i że sobie poradzę.
Mm-hmm.
I miałem takie przemyślenie też na ten temat trochę, jeżeli chodzi w ogóle o kończenie relacji, bo stosunkowo szybko przechodziłem jakby do takiego codziennego życia, że już mi to nie doskwierało. I to właśnie też było tak szybko, właśnie wiesz, tydzień, dwa jakby totalny luz, nie? Jakby się szybko przystosowywałem do tych nowych po prostu warunków, do tego nowego, wiesz, nowej rzeczywistości. I miałem takie całkiem mocne przemyślenie na ten temat. Pierwsza kwestia jest taka, że taki role model jakby to jest moja mama. To było coś takiego, że to jest najtwardsza osoba, jaką znam po prostu.
Mm.
I wiesz, i obserwując ją jakby dorastając, obserwując to, jak ona reaguje na takie sytuacje i tak dalej, po prostu...
Właśnie o to chodzi, że porównuję jeszcze, nie? Że ona sobie poradziła.
Mm-hmm. Tylko wiesz, nasze sytuacje są w ogóle bez porównania, nie? Ale to się trochę z tym łączy. Też nie chcę w sumie za dużo o tym mówić, bo domyślam się, że każdy z moich rodziców może to teraz usłyszeć, ale sam fakt tego, że jako ten 14-latek tak naprawdę z dnia na dzień w sumie, wiesz, straciłem ten dom rodzinny, nie? I poniekąd tatę. I... Znaczy, dalej żyję, nie? Jakby pozdrawiam. Ale chodzi o to, że padła zupełnie nowa rzeczywistość. Przywyknięcie do niej było dosyć ciężkie, ale jeżeli w moim życiu dzieje się coś podobnego i znowu kogoś tracę, a kogoś nie ma...
Wiesz, że dasz radę, nie?
Tak. Że,
wiem, no.
Że to nie jest gorsze od tamtej sytuacji, nie?
Tak, ja też o tym myślałam w sumie. Ja jak sobie o tym myślałam, to miałam takie, a w sumie przeszłam przez gorsze rzeczy, nie?
Tak.
Ja jako w sumie, dziecko w sumie i dałam radę i co?
Ja w sumie nawet myślałam, że są jakieś takie, nie wiem... Takie, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, jakieś takie patologiczne zachowanie z mojej strony, że tak szybko potrafisz odciąć ludzi. A jak sobie dużo o tym myślę, to właśnie chyba jednak to, że chyba nic gorszego już się nie może wydarzyć, nie? Po prostu.
A to jest zdrowe z twojej strony. Ja mówię, ja uważam, że dość szybko sobie z tym poradziłam, tylko u mnie to też było tak, że właśnie to, jak mieszkaliśmy razem, to wracanie do siebie, to wszystko było na przestrzeni powiedzmy 4-5 miesięcy i to wtedy najbardziej mi zrobiło banie. I ja myślę, że dlatego... Potem sobie stosunkowo szybko z tym poradziłam, bo nie wiem, gdzieś tam może miesiąc samej mi tam zajęło to wypłakanie tego i tak dalej. Dlatego, że przez ostatnie 5 miesięcy już się wypłakałam.
Mhm.
Już miałam takie zrycie psychiczne, już miałam, nie wiem, wiesz, te próbowanie, wracanie, kłócenie się. Mhm. Ja już to wszystko przeżyłam, mhm. więc wtedy było dla mnie łatwe to, że okej, zrobiłam wszystko, co mogę. Już nie dokładnie. Będę ryczeć, kurwa, kolejne 5 miesięcy,
tak,
nie?
Dokładnie.
Więc to u mnie bardziej myślę, że to zagrało taką rolę, że u mnie się to tak ciągnęło w czasie, gdzie jeszcze, wiesz, mieszkaliśmy razem i mieliśmy taką właśnie rycie takiej bani, nie?
To było najgorsze chyba. No. Właśnie, że nie mieliście warunków jakby odciąć się od siebie.
Nie.
Pewnie to też was trochę podniszczyło, jakby na koniec tak dopaliło, nie?
Tak, ja byłam w takim złym stanie psychicznym, fizycznym. Totalny brak człowieka, nie? Ale no, wiesz, no nie powiem, że sama się trochę doprowadziłam do tego, bo ciężko tak mówić, bo jeżeli na przykład ktoś teraz jest w takiej sytuacji, to według mnie jest to po prostu ciężkie, jest to normalne. Jest to normalne, że przeżywa się, że ciężko z tego wyjść, bo nie wiem, nie uważam, żeby na przykład takie osoby, nie wiem, czuły się jakoś słabo z tym, nie? Wiesz co chodzi? To jest po prostu normalne. I może nie wygląda tak to teraz, ale uwierzcie mi, że jest światło na końcu tunelu i że po prostu będzie lepiej. Nawet jak nawet się nie obejrzycie i po prostu będzie lepiej, nie? Tak jak mówię, z tym, że z dnia na dzień mi się po prostu poprawiło. To tak samo, jak ludzie mówią, czas leczy rany, to nawet się nie spodziewasz, kiedy to lepsze przyjdzie, nie?
Dokładnie, dokładnie. No właśnie często się to nie myśli, wiesz, to nie jest tak, że... Jakby mam nadzieję, że każdy będzie miał takie same doświadczenie jak my, że wiesz, spojrzy z perspektywy czasu na tę sytuację i pomyśli sobie, że wszystko było po coś.
Mhm.
I jakby wiesz, jesteśmy teraz w zupełnie innych miejscach w życiu, jakby...
A z czasem właśnie zaczniecie zauważać benefity tego zerwania.
Tak, dokładnie.
Bo benefity... wynagradzają wszystko według mnie, bo i stajesz się nową osobą, poznajesz nowych ludzi, bo się bardziej otwierasz, no musisz dokładnie. Poznać ludzi. Ja w ogóle mega się otworzyłam na swoją duchowość, myślę, że nie byłabym tak uduchowiona, jak teraz jestem, gdyby nie to zerwanie, bo jednak w tych najgorszych bólach się doświadcza takich rzeczy, że to może na następny odcinek, ale...
Nie tak, że jak trwoga, to do Boga, ale coś takiego, że jednak, wiesz...
Takie doświadczenie miałam, że aż głupio mi chyba byłoby mówić o tym na kamerze, bo ludzie by powiedzieli, że to może być nieprawda, czy coś takiego, wiesz, co chodzi. Ale nie otworzyłabym się na to, gdyby nie ten ból, przez który przeszłam, nie? Więc jestem mega wdzięczna za to i tyle.
Chyba miałam podobnie, chociaż jakby w mojej rodzinie też jest dużo takich właśnie osób jakby świadomych i właśnie...
Ale musiałeś się sam otworzyć na to, nie? Ten trigger musiał być.
To jest na inny odcinek, to wszystko, o czym mówimy, ale, no, ale to też ciekawe. To też był początek jakby właśnie mojej przygody całej właśnie z tym poznawaniem siebie i z tego... Jest to właśnie pytanie, nie? Co ostatnio, że my to robimy i po co to wszystko? To jest już na inny odcinek.
Więc czekajcie na benefity, na pewno to... Na pewno przyjdą i...
Ale spróbujcie się postawić, wiecie, jak macie jakieś inne perypetie związkowe. Jakby do was przyszła wasza najlepsza przyjaciółka i powiedziała, że właśnie to się nie dzieje, co byście jej poradzili, serio. Bo to jest właśnie takie stawianie się z tej trzeciej perspektywy i jest to ciężkie, nie? Ale...
Ja w sumie nawet jak jestem w jakimkolwiek dołku, już nawet nie mówiąc o rozstaniach, to po prostu co mi pomaga bardzo, to świadomość tego, że życie może zmienić się z dnia na dzień i sami tego doświadczamy na co dzień, jakby wiesz, to nie wiem, jest jakaś nowina czy coś takiego i po prostu życie zmienia się o 180 stopni, tak o, w jeden dzień.
Tak.
I to mnie mega podtrzymuje na duchu, że okej, jesteś po zerwaniu, jest chujowo, jest, wiesz, masz stany depresyjne, a kto wie, może jutro wpadniesz na kogoś i się okaże, że ta osoba sprawia, że czujesz rzeczy, których nigdy nie czułaś i że, nie wiem, musiałaś zerwać z tą osobą, żeby poznać tą osobę.
Tak.
I nie wiesz, kiedy to się stanie. Nie wiesz, że to się stanie z dnia na dzień, albo że teraz znajdziesz siebie, albo że zmotywuje cię to, żeby założyć własny biznes i zmieni to totalnie twoje życie.
Wszystko.
Z dnia na dzień.
Tak. Wszystko jest zależne od perspektywy.
Tak.
Bo to jest tak. Wiesz, starałaś sobie zmienić ten mindset, nie? Nadawać mu jakby inny po prostu obraz temu wszystkiemu. I właśnie to jest takie koło, że jeżeli dzieje się jakaś sytuacja, jakiś trigger, wstają emocje.
One motywują mega.
Nie, jeżeli coś się dzieje, to twoje emocje są zależne od myśli. Jak zmienisz myśli, zmienisz emocje. I
no, masz kontrolę nad tym.
To jest takie koło, dokładnie.
Masz kontrolę nad tym. Ja też właśnie, jak sobie to uświadomiłam, mega mi to pomogło, że tak naprawdę to, że ja czuję się, mówię depresyjnie, czy to była depresja, nie wiem, nie powiem, nie zdiagnozowałam się, po prostu mówię to co wtedy czułam, że miałam stany depresyjne. To, co mi w nich pomogło, to, że po prostu uznałam, że ja wybieram czuć się depresyjnie. To jest mój wybór. Bo tak naprawdę ja mam kontrolę nad tym, o czym myślę. Ja mam kontrolę nad moimi uczuciami, bo tak jak mówisz, to, o czym myślimy, przetwarzają się w uczucia, emocje w ciągu dnia i to mi mega pomogło, że ja mogę mieć nad tym kontrolę.
Tak, dokładnie.
I tak samo właśnie...
Każdy może mieć nad tym kontrolę.
Po tym zerwaniu musicie właśnie spróbować zmienić tok myślenia i skontrolować się, bo to jest najważniejsze, nie?
Tak. Ważne też jest to, żeby pamiętać, że wiesz, nie można oczekiwać efektów od razu, nie?
Nie.
Potrzeba czasu.
I trzeba to przeżyć.
Bo też jest tak, że czas leczy rany.
No.
Jakby to też cię stawia w innej perspektywie, nie?
Totalnie.
No.
Ale tak jak mówisz na przykład, że ty się zatraciłeś w swoją pracę, ja powiem, że to jest dobre i to jest złe.
To jest też złe, bo powiem ci szczerze, że miałem taki moment, to było tak naprawdę chyba z 3 miesiące po tym, jak rozpocząłem tę pracę. To był bardzo ważny moment dla mnie, dlatego że nauczyłem się trochę tego, że pieniądze to nie wszystko. I że doprowadziłem się do takiego stanu, gdzie właśnie tyle pracowałem, że potrafiłem wyjść rano, wracałem późnym wieczorem bez jedzenia, nie? Wiesz co chodzi? Że ja cały czas zajmowałem sobie czymś głowę. Jakby jestem za to wdzięczny, bo w tym czasie serio tyle rzeczy robiłem, że najwięcej się nauczyłem też. Ale pamiętam, że po prostu dzwoniłem do, nie pamiętam do kogo, ale miałem po prostu ściśnięte gardło i łzy w oczach i mówię, że muszę coś zmienić, bo po prostu już widzę sam, że sobie nie daję rady. Też mega schudłem i cały czas tylko praca i tak naprawdę nic innego poza tym właśnie, że nawet nie mam czasu, żeby sobie coś ugotować czy coś i żeby zacząć jakoś normalnie funkcjonować, tylko
taki
praca.
Taki brak człowieka,
tylko
nie?
Praca. Nawet nie żadne relacje i tak dalej, niczego nie szukałem, tylko i wyłącznie praca, nie? Więc doprowadziłem się do takiego stanu, że to mnie właśnie nauczyło wtedy, że to nie jest wszystko, nie? Że wszystko ma swoją cenę.
Ale widzisz, może, bo tak też powiedziałeś, że ty tak bardzo nie przeżywałeś tego breakupu, a ja myślę, że przeżywałeś po prostu na swój sposób, bo to była ucieczka, nie? To była ucieczka w tą pracę, nie?
Trochę tak.
To też byłeś z kolei nieszczęśliwy, tylko po prostu twoje mechanizmy są inne. Mówię, tak jak powiedziałam, że według mnie to jest dobre i złe to, co robiłeś, dlatego, tak. że dobre pod tym względem, że rób to, co możesz. Jakby jeżeli to ci pomaga, jeżeli to gdzieś tam ci rozklearuje tutaj głowę, to jest okej. Okay. Nie myśl sobie, że to jest niepoprawne, coś tam, wiesz, emocjonalnie czy coś takiego. Jeżeli to ci pomaga, rób to, co możesz, nie? Jakby to jest okej. Okay. Ale z drugiej strony też według mnie trzeba fejsować te emocje. Zmierzyć się z nimi, przepracować je. Ale mówię, jeżeli to nie jest coś, na co jesteście teraz gotowi, to ja bym powiedziała wszystko w swoim czasie, nie? Róbcie to, co potraficie.
Co jest ważne, to jeszcze spojrzenie to jest z tej drugiej perspektywy, nie? Bo jeżeli są osoby, które przechodziły przez jakiś shit albo przez jakieś ciężkie sytuacje dawno, to nigdy nie jest za późno na analizę, na refleksję, na wprowadzenie zmian. Jeżeli ktoś przeszedł przez jakieś gówno kilka lat temu, serio, jakby nie ma takiego punktu, gdzie już nie ma powrotu. Zawsze można wrócić, właśnie wiesz. To jest mega potrzebne też, bo te sytuacje też się wydarzyły po coś. Jakby jak, nie, jak zostawiasz coś w swojej głowie takie nierozwiązane, to powiedzmy te, nie wiem jak to powiedzieć, znaczy jakieś takie, wiesz, demony siedzą w tobie i po prostu jakby to trzeba wszystko poukładać.
To nie jest tak, że to zniknie, nie?
Nie, to jest klucz do wszystkiego. I wiesz, no jest wiele osób, które, nie wiem, właśnie z łatwością przychodzi im, nie wiem, wchodzenie w związki i tak dalej. Jeżeli takie osoby, bo to się często spotyka, że osoby, które właśnie są, wiesz, wytworzą te relacje często, też przechodzą przez jakieś gówno, wiesz, nawet nie zdążą
przerobić tego.
Po prostu właśnie tak, jakby wyzdrowieć z tej sytuacji, zaczynają coś kolejnego i tak dalej.
No tak nas zbiera.
To się tak, po prostu jest taka kula śnieżna.
Powodzenia, nie? Potem to rozplątywać, to jest jakaś masakra.
To jest po prostu kosmos i właśnie, serio, to jest właśnie takie raczej, nie wiem, na ratunek tym osobom, że jakby nigdy nie jest za późno, żeby wszystko po kolei przejść sobie, poukładać, bo bez tego to jest po prostu jak życie w jakiejś, wiesz...
I też może takie to podsumowanie tego, co powiedziałeś, to to, że jak wejdziecie w nowy związek, te bóle nie miną. Te problemy nie miną. To jest tak, że trzeba najpierw samemu sobie poukładać wszystko, żeby wejść w ten nowy związek. Chociaż ja nie neguję tego, jak na przykład ktoś nagle, wiesz, pozna kogoś i wiesz, nie wiem, będziesz się bronił, że nie, najpierw ja muszę wszystko sam przepracować. Tak, nie, tak. Totalnie nie. Jakby jeżeli to czujecie, no to go for it, dokładnie. Nie? To nie jest tak, że też co ja myślę, z czym ja mam problem, to to, że ja często myślałam, że wiesz, że muszę przepracować sobie te problemy i że muszę być teraz lepszą osobą dla tej przyszłej mojej drugiej połówki, a tak naprawdę nie wiesz, czy przepracowałeś te rzeczy nie będąc w związku kolejnym.
No, dokładnie.
Bo ja mogę sobie myśleć, że jestem inną osobą, a wejdę w związek i pojawią się nowe problemy.
Tak,
albo,
dokładnie.
Nie wiem, powtórzę jakiś pattern. Ja nie wiem tego bez sprawdzenia. Więc jeżeli myślicie, że wiesz, że musicie sobie wszystko przepracować, nie przepracujecie też tego tak, jak, nie wiem, w następnym związku za trochę, nie?
No trochę,
to taki
trochę
test,
tak,
nie?
Trochę. Tak.
Trochę.
Ale więc... to wszystko też jest zależne właśnie od, wiesz, danej sytuacji, nie? I od osoby.
Tak.
Ale uważam też tak, że jeżeli, wiesz, poznasz tydzień później miłość swojego życia, no nigdy nie wiesz, kiedy poznasz tę osobę. No... To może tak być, że wiesz.
Nie hamuj się jakby.
Albo są takie sytuacje, gdzie, wiesz, ktoś był na przykład w związku i... Już wtedy zawiesił na kimś oko i wiesz, to z jednego w drugie. No są takie sytuacje, ale naprawdę nie wiesz, kiedy poznasz tę osobę.
To bardziej chodzi o to, żeby nie na siłę, nie?
Tak,
jak nie skacz z kwiatka na kwiatek,
nie
na siłę.
Nie szukać od razu, jakby wiesz, nie szukać pocieszenia albo czegokolwiek. Ale serio, nigdy nie wiesz, kiedy poznasz miłość życia.
Chociaż z tym pocieszeniem, szczerze, ja myślałam o tym, bo też zawsze się...
Myślałaś o tym, żeby się pocieszyć?
No, się pocieszyłam.
Okej.
Nie, no w sensie, tak z moich doświadczeń, to też będzie trochę takie... prywatne podzielenie się.
No.
Ale na przykład ja jak przechodziłam przez swoje zerwanie, zawsze moja mama mi mówiła, pozdrawiam, zawsze mi moja mama mówiła takie, o, musisz, wiesz, wyjść do ludzi, coś tam pokazać się innym chłopakom, wiesz, co chodzi. I ja zawsze się tak denerwowałam i ja mówiłam takie, przecież nie o to chodzi, ja chcę teraz skupić się, wiesz, na moim mentalnym stanie, ja muszę przerobić rzeczy i tak dalej. Ja się strasznie na nią denerwowałam, pamiętam, że się wtedy dużo kłóciłyśmy. A tak naprawdę teraz się z nią trochę zgadzam, dlatego, że uważam, że jeżeli jesteś z jedną osobą tak dużo czasu, to ważne jest jakby zgarnięcie takiej perspektywy, że że to nie, nie na ty się o sobie kończy świat.
Tak.
To nie wiem, jeżeli nawet potrzebujesz jakiejś atencji albo walidacji od tej drugiej płci, to nie jest nic złego w tym, tak?
Mhm.
Jeżeli to ci pomoże gdzieś tam zobaczyć, bo też na przykład poczucie swojej własnej wartości potrafi leżeć po takim zerwaniu.
Tak.
Jeżeli to ci podbuduje gdzieś tam poczucie własnej wartości, albo zobaczysz, że inne osoby mnie doceniają, albo mhm. jestem atrakcyjna dla innych osób, to mhm. nie ma nic z tym złego.
Tak, dokładnie.
Nawet jeżeli ludzie powiedzą, że to będzie jakieś takie zastąpienie kogoś, nie mówię tutaj w takim złym tego słowa znaczeniu, że mhm. wiesz, że specjalnie idziesz, kogoś szukasz i
tak.
zastępujesz tą osobę, bo nie na tym to polega, po prostu zgarnięcie takiej perspektywy, że kurde.
Nie jednak... na tym się kończy świat. I właśnie to też jest ważne w ogóle, jak tworzy się jakąkolwiek relację, żeby ten twój partner, partnerka nie była jakby filarem twojej rzeczywistości.
No.
Bo jak tego filaru zabraknie, to wszystko się pierdoli.
Ja miałam z tym problem. Myślę, że dlatego tak ciężko, wiesz, przeszłam przez to.
I to mi też właśnie dużo dało. Właśnie ten mój związek. Bo jestem teraz tego świadomy. Jak tworzę teraz relację, to każdy z nas, jakby wiesz, ma tą swoją rzeczywistość. Nie załamie się świat, jak kogoś z nas zabraknie.
To jest mega dobre, no.
To jest najważniejsze właśnie. To jest tak zdrowe.
Tak.
A ludzie często właśnie, wiesz, pojawiają się te emocje i tak dalej, związują się i właśnie tworzą wszystko razem i to jest takie...
Nie są takie... Nie mają indywidualnej postaci.
Tak.
Istniejemy tylko my. Nie ma ja i ty.
I absolutnie nie mówię o sferze samych emocji i związku i tak dalej. Nie, że cię, wiesz, wycofuję, bo jestem w jakimś takim trybie ochrony, że jak coś się stanie, to jestem bezpieczny. Nie, bo totalnie nie ma to związku z miłością. Kocham na maksa i nie mam, wiesz, nie ma żadnych limitów w tej kwestii. Ale ogólnie o całe życie, rzeczywistość i tak dalej, no trzeba zawsze być takim, wiesz, nie mówię zabezpieczonym i też, żeby właśnie to nie było takie, że wiesz, umniejszam jakby temu związkowi, nie? Ale że oboje...
Kochasz siebie też bardziej, nie?
Tak, dokładnie. To jest, mówiliśmy też o tym, że relacja z samym sobą jest najważniejsza i kochanie siebie to jest podstawa wszystkiego.
No.
Nawet nie tylko właśnie o relacjach właśnie takich, wiesz, związkowych, ale w ogóle. I miłość jest... do samego siebie tak. I ty, to jest najważniejsze. Czy tobie jest dobrze? Kiedyś miałem w sumie takie początki takiego myślenia i zostałem nazwany egoistą na przykład, nie? Ale to jest najważniejsze.
Mhm.
Żeby po prostu postawić na siebie na pierwszym miejscu, a ten związek to jest zawsze ta druga osoba, to jest dodatek do twojego życia, do twojej rzeczywistości.
Ja myślę, że ktoś, kto nazywa cię egoistą w takich momentach, po prostu sama z tym problem.
Tak, albo właśnie, wiesz, ktoś by chciał takiej bardzo platonicznej miłości, wiesz, i...
Nie, bo to nawet, wiesz, to, że kochasz samego siebie nie wyklucza tej platonicznej miłości, nie? Tej takiej bezgranicznej miłości drugiej osoby.
No, racja, ale właśnie...
Więc to po prostu, pewnie wiesz...
Żebyście wy sami byli dla siebie na pierwszym miejscu. No. I to jest klucz do wszystkiego, bo nieważne, co się wydarzy, zawsze macie siebie i to jest...
Mhm. No i wtedy to jest też czas, gdzie, wiesz, możecie próbować nowe hobby,
tak.
Możecie pójść za swoją, wiesz, jakąś karierą, możecie rozwijać się w różnych...
To jest ważne. To jest ważne, żeby się skupić na sobie też. Ale myślę sobie też o tym, bo to jest ciężkie dla wielu, wielu, wielu osób. Cieszę się, że nie miałem z tym takich perypetii, bo nie wiem, jakby się to dla mnie skończyło, ale kluczem do też tworzenia relacji jest to, żeby kochać samego siebie. Nawet nie potrafię za wiele o tym powiedzieć, tylko dlatego, że po prostu... Tylko mogę się domyślać, jak to może być dla niektórych ciężkie po prostu.
Mhm.
Bo to też jest takie lustro. Więc kluczem do udanego związku jest miłość do samego siebie. Jeżeli ktoś ma jakieś kompleksy, czy jakieś też problemy, wiesz, z samym sobą, to...
To wychodzi.
No to wszystko wychodzi. To wszystko ma taki duży influence na związek, że...
Ja na własnych doświadczeniach. Ja też miałam kompleksy, też miałam w ogóle problem z pokochaniem samej siebie.
Mhm.
Mój były partner się nie pomagał poniekąd, ale nie będę w to wnikać. Mhm. To wiesz, to zależy ode mnie, nie? Tak. Nie obwiniam nikogo.
Ale jeszcze ci powiem jedną rzecz. Bo jeżeli masz jakiś problem, mówisz o tym otwarcie w związku, a ktoś cię dowartościowuje i wiesz, zasypuje cię... Też nie jest to dobre rozwiązanie, że zasypowanie tego problemu, że wiesz, że jesteś piękna i w ogóle nie o to chodzi właśnie. Chodzi o to, żebyś ty siebie pokochała,
tak.
A nie żeby ktoś swoją miłością uzupełnił twoje braki. To nie o to chodzi w ogóle, nie?
No, ale też jak siebie nie pokochasz, to nie pokochasz tej drugiej osoby.
Nie.
Jeżeli do siebie nie masz szacunku, nie będziesz miał szacunku do innej osoby i inne osoby nie będą miały do ciebie szacunku. To jest takie koło, myślę, że gadaliśmy, już poruszaliśmy ten temat.
Mhm.
Ale mówię, też właśnie kłótnie z tego wynikały też, że właśnie ja miałam kompleksy. No, to wszystko emanowało, nie? Tym, co się działo wewnątrz mnie, tak jak mówiłem, że jakieś tam problemy mentalne z jednej i z drugiej strony, bo nie chcę już mówić o problemach tej drugiej osoby, wiadomo.
No wiadomo, każdy ma jakieś swoje shit.
Z mojej strony mogę powiedzieć, co ja sfakapowałam i tak dalej. No i to była bardzo dobra okazja, żeby jakby spojrzeć na to z tej perspektywy, że okej, jestem teraz sama. Chcąc, nie chcąc, muszę się nauczyć siebie kochać. Chcąc, nie chcąc, muszę być sama, muszę potrafić, muszę... Wiesz, to wszystko, nauczyć się tego wszystkiego. Tak. I popatrzcie po prostu na to, że to jest okazja, nie? Do tego, żeby to zrobić. Że wow, jestem sama, jestem młoda. Kiedy drugi raz będę sama młoda? Kiedy drugi raz będę miała okazję, żeby spojrzeć na to, na siebie w takim świetle, nie?
I w ogóle wiele...
Nawet, sorry, jeszcze no. nawet to głupie takie, wiesz, życie singielki. Żeby to doświadczyć.
Tak.
No to jest ważne według mnie. To jest fun taki, nie wiem, chodzenie na imprezy, poznawanie nowych osób, tak. Wiesz, jakiś taki flirt.
No tak, filtr. No. Ale powiem ci, że nawet ja z perspektywy związku, który no, zaraz będzie miał 3 lata, to i tak mam w swojej głowie coś takiego, że ja ten czas świetnie pamiętam, właśnie tego bycia dorosłym, rozwijania się wewnętrznego, właśnie tych nowych pasji, pracy, nowych ludzi, wszystkiego. I ja ten czas takiego właśnie dorosłego życia samemu tak mega romantyzuję w swojej głowie. Tak. To był piękny czas.
Ale ja tak
mogłam
teraz
robić,
też robię.
Mogłam robić, co mi się podoba. I to jest, wiesz, to jest serio. Nie mówię, że cię zazdroszczę, bo to by było takie, wiesz, głupie, że jestem w związku, ale to był mega ważny czas i to jest po prostu... Będziesz to zawsze wspominać.
Tak.
I bez tego doświadczenia serio uważam, że jest ciężko coś zbudować normalnego. Trzeba się nauczyć i naprawdę poczuć się komfortowo sam ze sobą, sama ze sobą. To jest wszystko. Właśnie teraz masz czas, gdzie najbardziej jesteś w stanie wzmocnić tą miłość do samej siebie i też jest tak, że przyciąga się to, powtórzę się z któregoś odcinka, ale przyciągasz to, czym emanujesz, nie?
No.
Ponownie. Czyli jeżeli jesteś w tej właśnie takiej energii miłości, to też się to łatwiej przyciąga. I dobra, wiem, że ten spiritual things wszystkie będziemy mówić na jakimś innym odcinku, ale mówiłem ci o tym, jak to się też w sumie zaczęło, nie?
Tak. Zostaw to na kolejne odcinki, bo to jest takie doświadczenie spirytualne mocno, według mnie.
Mocno, ale w skrócie ogromnym, bo rozwiniemy to może w następnym. To jest super temat. Ale po odblokowaniu tych wszystkich barier, powiedzmy, wewnętrznych, właśnie w tej energii miłości, bardzo szybko to do siebie przyciągnąłem, nie?
No właśnie, a jak ja sobie w ogóle myślę, że ty właśnie, teraz doświadczę, wiesz, bycia singielką i tak dalej, ja byłam podjarana tym trochę, bo nie znałam nic innego, wiesz, teraz jestem kobietą. Jak weszłam w związek, byłam dzieckiem tak naprawdę, byłam nastolatką, więc teraz takie doświadczenie, wiesz, jako singielka i lubię być singielką. Nie powiem, że nie, to jest takie fajne i też nawet jeżeli czasem czuję się samotnie, jeżeli właśnie czujecie się samotnie, to sobie pomyślcie takie, ja sobie zawsze myślę takie, a co jeżeli na przykład jutro spotkam miłość mojego życia, którą poślubię, którego poślubię, i wiesz, już nie będę mogła mieć tych doświadczeń singielki, tak. Więc muszę je wykorzystać teraz, muszę, wiesz, cieszyć się z tego, że jestem sama tak naprawdę,
no,
nie?
Dokładnie.
Potem nie będzie mąż, dzieci i co?
No.
I tak jak, nie wiem, bardzo bym chciała mieć męża i dzieci i wiesz, czekam na tą miłość i tak dalej, można powiedzieć, że czekam, ale z drugiej strony sobie myślę, kurde, ja muszę wykorzystać szybko tą singielką, jestem młoda, tak. Fajnie, wiesz, o co chodzi, nie?
Jesteś świadoma, że na wszystko przyjdzie czas, ale wiesz, to nie jest powód do tego, żeby się jakoś spieszyć i tam, nie?
Nie.
To jest po prostu czas właśnie dla ciebie i tak naprawdę to jest czas, gdzie jesteś w stanie wprowadzić najwięcej zmian.
Tak.
Bo one zależą tylko od ciebie. Nie masz nikogo, wiesz, w swojej rzeczywistości na co dzień, że jesteś sama
żadnych
ze sobą.
Zobowiązań, nic.
Dokładnie, to jest klucz też, no, także...
No. Fajnie. Więc można to obrócić w coś pozytywnego. Ja wiem, że jak na przykład jesteś świeżo po zerwaniu, to ciężko jest. Ciężko jest zobaczyć tą drugą stronę medalu, ale...
Bardzo, bo te emocje po prostu zaślepiają, wiesz, rzeczywistość, nie? I...
Ale mówimy jakby ze swoich doświadczeń, ty może tak bardzo nie przeżywałeś. Ja, jeżeli ktoś, nie wiem, ogląda to i jest w takim bardzo złym stanie, ja wiem, w jakim ja złym stanie byłam. I ja wiem, jak ludzie mi mówili, o, będzie lepiej, ja mówiłam takie, nie przeżywałeś tego, co ja. Ja zawsze tak mówiłam. ty nie przeżywałeś tego, co ja, bo wiesz, nasza sytuacja jest wyjątkowa, ja jestem bardzo w bólu i tak dalej, ja wiem, co to znaczy.
Mhm.
Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, ja wiem, co to znaczy czuć, że nie wiem, jak inni to przeżywają, że to jest takie wyjątkowe, to co ja czuję i już nigdy nie będzie super. Uwierzcie mi, no jednak mają rację, jednak jest lepiej, nie?
Tak, tak. Ale z drugiej strony, wiesz, łatwo jest doradzać, ale z drugiej strony też pamiętam w sumie jakieś takie rozmowy i wiele takich tez, które do mnie wpadały i drugim uchem wypadały, no bo po prostu tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego jest to, że uczymy się na własnych doświadczeniach i na własnych błędach, a nie na cudzych i po prostu to doświadczenie też jest potrzebne, więc jestem przekonany, że nawet właśnie jeżeli ktoś nas teraz słucha, możesz powiedzieć co chcesz, ale i tak będzie jakaś taka cząstka tych osób, która będzie dalej, wiesz, wierzyła jakby w swoje przekonania, ale jak minie odpowiednia ilość czasu, to przypomną sobie twoje słowa i pomyślą, no kurwa, miał rację, nie?
Na pewno, ale też ja pamiętam siebie z tamtych czasów i ja szukałam takiej iskry nadziei i mi takie rzeczy pomagały. Tak jak właśnie wspominałam na początku, że właśnie historie jakichś znajomych, jak właśnie przeżywali zerwania, dla mnie to była taka iskra nadziei, że kurde, jednak dużo osób przeszło przez to samo, tak. Nie? I jednak oni są okej, okay, jakby tak. Wszystko jest okej. Okay. To mi daje taką iskrę nadzieję i ja właśnie to, co mówię, mogę się podzielić swoimi doświadczeniami, gdzie byłam bardzo emocjonalna, emocjonalnie zaangażowana w to całe rozstanie, więc wiem, jak źle może być, wiem naprawdę, jak źle może być, jeżeli chodzi o te uczucia, to mówię, że jest taka iskra nadziei, nie?
Tak, tak, tak. Bo to nawet nie chodzi o to, że przeżywałaś to samo, co te osoby, nie? Jak szukałaś tych wszystkich źródeł, ale bardziej chodzi o to, że sam fakt tego rozstania, nie, że to jest, no, nie chcę powiedzieć popularne, ale że każdy miał w swoim życiu jakiś taki shit po prostu, nie? I samo to, że może mamy inne powody do cierpienia, ale pocierpmy sobie razem, to też jest takie, wiesz, takie po prostu...
Ja pamiętam i mi bardzo pomagał właśnie taki content, gdzie mogłam relate to i tak. Te historie wszystkie.
I lżejsze i gorsze, bo niektórzy przychodzą przez takie kosmiczne sytuacje, że naprawdę też, wiesz, może nie ma co umniejszać swoim emocjom, bo mogliśmy powiedzieć, że wiesz, nie ma co się tam użalać nad sobą, ale naprawdę są niektóre takie już hardkorowe jakieś sytuacje, takie rozstanie, albo właśnie rzeczy w związku jakichś takich toksycznych, albo, nie wiem, pamiętasz tą serię na TikToku? Who the fuck did I marry?
No.
To było jakieś, już też nie za wiele w sumie z tego pamiętam, bo to było jakieś kilka miesięcy temu, ale nie wiem, jak macie wolny cały dzień, że dziewczyna nagrała tam ile? Po 10 minut jeden TikTok miał, tak? A ona nagrała 50 parę części, więc cała historia właśnie jakiegoś tego, takiego...
Who the fuck did she marry? Totalnie, nie?
Tak.
Że nie wiedziała, bo typ kłamał i się podawał za kogoś innego.
Tak, on po prostu stworzył taką fake identity i był po prostu takim patologicznym kłamcą, Sick. Nie? No. Więc z drugiej strony mamy jakby, wiesz, te swoje doświadczenia z przeszłych związków, ale też jestem wdzięczny, że nie trafiliśmy na psycholi, nie? Że to były względnie normalne osoby.
Ta.
Że po prostu no, jak sobie myślę o takich sytuacjach,
no,
to ja...
No wiesz, nie, no to... ludzie, są ludzie, którzy po zerwaniu jeszcze trafiają do psychiatryka.
Tak, oczywiście, nie, że tak. Ja się nie dziwię. Ej, serio, jak słucham niektórych sytuacji, to naprawdę przecież po prostu jesteś z kimś tyle czasu i na przykład nie wiesz, kto to jest, nie? Albo
to wiesz na łeb, totalnie. To podchodzi pod jakąś schizofrenię, nie? Nie wiesz, z kim jesteś tak naprawdę,
no,
nie?
No. Straszne rzeczy. Straszne.
Kurde, bym chciała porozmawiać o moich przeżyciach, ale myślę, że nie chcę tutaj, wiesz, no, na tą drugą osobę gadać. Ale wiecie, że utożsamiamy się z bardzo dużą ilością informacji, którą tutaj szarujemy, naprawdę. Nawet jak nie mówimy o takich szczegółach, ja bym na serio chciała, ale no to by było gdzieś tam nie w porządku, nie? Mówienie o tej drugiej osobie, gdzieś tam ktoś może połączyć kropki.
Tak. Tym bardziej, że wiesz, to jest właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, wracanie do tych sytuacji, tych energii i tak dalej. Ja dzisiaj też patrzę z takiej perspektywy, że nie mam w sobie ani takiej krzty jakiejś właśnie takiej negatywnej energii w stosunku tej osoby.
Nie.
Wręcz uważam, że naprawdę, no, jestem wdzięczny za te doświadczenia.
Mhm. Ale ja mówię, w sensie, jakbym nawet miała mówić o swoich doświadczeniach, nie? Tak przeanalizować tę sytuację, to ja to zazwyczaj teraz mówię taka podjarana, że to się stało i to się stało, a to było tak. Wiesz co, że mnie to aż ciekawi mnie sama analiza tej sytuacji, nie? Że to nie jest tak, że wiesz, jestem taka, że nie wiem, zrobiłeś mi to i to, jestem taka zawisna, czy coś takiego. Nawet jeżeli ta osoba gdzieś tam popełniła błędy, to dla mnie to jest teraz bardziej takie ciekawe, nie? Że chciałabym się z tym podzielić, bo wiesz, że taka ciekawa historia całkiem, wiesz, o co chodzi,
tak,
nie?
Tak, tak, tak,
tak. Tak patrząc z trzeciej perspektywy.
Tak, tym bardziej, że wiesz, patrząc z perspektywy czasu, my też staramy się zrozumieć poniekąd tę drugą stronę i też analizujemy ich zachowania. I na przykład mimo tego, że mógłbym powiedzieć na przykład, co się działo i tak dalej, jak było to rozstanie, jaki ten kwas się wylewał i tak dalej, jakie słowa padały, to dla mnie to było takie, że wiesz, dlaczego, nie? Jakby z mojej strony to było takie po prostu bardzo otwarcie powiedziałem, co czuję i tak dalej, to się skończyło, a po prostu dostawałem cały czas jakieś strzały, nie? Ale po tym czasie, no też jakby wiesz, przeanalizowałem trochę to, co się wydarzyło i jestem w stanie niektóre rzeczy zrozumieć i wiesz, i to, jakbym teraz o tym mówił i ta osoba by to oglądała, to by było takie, wiesz, że...
Nie w porządku trochę,
no,
nie?
No, tak.
No, więc nie będziemy spilling the tea.
Tak. Ale bardzo. Fajnie, gdyby to osoba wiedziała, że nie mamy żadnych, wiesz, żadnych negatywnych emocji, nie?
Fajnie. Żyjcie sobie dobrze.
Nie wiem, jakbyśmy się spotkali, myślę, byśmy powiedzieli sobie cześć i tyle, nie?
No już miałam taką sytuację, że wpadłam na mojego ex.
No tak, no tak.
I normalnie gadaliśmy, normalnie. Jakby było okej, nie?
Dokładnie.
Nie wiem, czy chcemy podsumować trochę temat, bo mamy jeszcze przygotowane, księgę mam przygotowaną, Joanny Okuniewskiej, ja i moje przyjaciółki idiotki, bo stwierdziliśmy, że fajnie będzie przeczytać jakąś historię odnośnie zerwania.
Tak.
A ona tam zawiera właśnie takie historie.
To jest w ogóle wspaniała książka. To nie jest żadna reklama ani nic, ale jak zaczęliśmy...
rzeczywiście zabrzmiało.
No, jak sobie postanowiliśmy właśnie o tym, żeby porozmawiać o tych rozstaniach, to po prostu mnie olśniło, bo ta książka tutaj jest u mnie na regale cały czas i tak spojrzałem, mówię, nie, no to jest idealny przykład, bo nie wiem, czy znacie w ogóle podcast Asi, ale nie tej Asi, drugiej Asi też, podcasterki, ale to jest genialna seria i
tak.
Powiem ci szczerze, że
uwielbiam ją.
Przykłady świetne związków tam są. Przykłady tych wszystkich sytuacji. W skrócie w ogóle o tej książce, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz. Jest, nie tylko, że jest przepiękna, jest tak pięknie zrobiona. To jest cudownie zrobione jakby też na podstawie w sumie tego podcastu i jakby książka też jest podzielona trochę na tę część właśnie o czasu bycia singlem, o tych głupich rzeczach, które większość z nas robiła i robi w związkach. O rozstaniach i o tym też, jak to przebiegało i co się dzieje i tak dalej, wiesz, w głowie, ale też przykłady tych wszystkich różnych historii tam słuchaczek i słuchaczy. No, także książka ma głównie takie trzy większe rozdziały i to jest po prostu świetna rzecz.
Dla mnie najciekawsze są dla mnie te historie i dlatego fajnie będzie, jak coś tam przytoczymy z tej książki.
Tak.
Bo stwierdziliśmy, że chcieliśmy coś poszukać właśnie jakichś prawdziwych historii o rozstaniach, dlatego że nie chcemy mówić personalnie o swoich rozstaniach, gdzieś tam właśnie tych szczegółów, ale fajnie byłoby porozmawiać o szczegółach innego rozstania. Nie?
Tym bardziej, że one też są anonimowe, nie? Ta. Właśnie o to chodzi. I szczerze, jak sobie to czytałem, to faktycznie, tak jak mówię, no wiesz, najlepiej się już na własnych błędach i na własnych tam głupotach. Ale jak się niektóre rzeczy przeczyta, to naprawdę...
To też jest fan taki, nie?
To jest tak...
Takie dramy.
Serio? Zanim podcast Ja i moje przyjaciółki idiotki powstał, nikt tego wcześniej nie zrobił i to był taki ewenement.
Ja kochałam jej słuchać, totalnie.
Ewenement, te wszystkie tam typy, tych chłopaków.
Ona, jak ona to przedstawiła
piękne,
w ogóle, nie?
W ogóle jaka forma. I no. Z taką ogromną przyjemnością i zainteresowaniem słuchałem i zawsze po prostu, nie wiem, naprawdę przepłakałem ze śmiechu wiele razy, wiele godzin.
Więc mamy trzy historie, gdzieś tam nie ukrywam, że ja gdzieś tam je wybierałam, bo po prostu nie mieliśmy czasu i Artur
tak, no i z drugiej strony tam ja to czytałem, tylko po prostu Asia może mnie zaskoczyć niektórymi rzeczami, bo to było dosyć dawno temu. Ja tak naprawdę kupiłem tę książkę w sumie chwilę przed tym moim rozstaniem.
Sorry, ale jakoś robiłam tak. Notatki do tych opowieści i mam tutaj notatkę, karteczkę samoprzylepną z napisem zjeb. Żebym wiedziała, o kim była mowa. Czekaj. Mam trzy historie, bo w sumie tylko były chyba cztery, jeżeli chodzi o te rozstania. I tak o dwóch ci mniej więcej powiedziałam, więc mogę przeczytać jedną, ty przeczytasz drugą, okay. A o trzeciej ci nie mówiłam. I to było o tym zjebie, myślę, że to było ciekawe. Więc
możemy tak sparafrazować też, nie? Że po prostu naznaczymy, o co chodziło w tej historii.
Aha.
Bo one czasami są trochę dłuższe.
Ja myślę, że przeczytamy i najwyżej wytniemy te najbardziej interesujące momenty. Bo gdzie są kurwa te kartki?
A reszta jest dalej chyba, nie?
Miałeś rację właśnie chyba z tym. Nie. Wcześniej.
O, jest. I co jeszcze?
Tutaj, okej.
Okej, o to było mocno. Na koniec?
Nie, ja to mogę przeczytać, bo na koniec to cię zaskoczy.
Tak? Okej, dobra.
Więc ja czytam pierwsze. Ty czytasz drugie, mniej więcej tam wiadomo, o co chodzi w nich. Czekaj, to nie chyba to. Tak, to.
Dobra, pierwsza historia i przechodzimy tak naprawdę do historii, bo wiadomo, to jest jakiś wstęp, ale nie będziemy czytać, bo to jest dość długie. Ale dobra, o samym rozstaniu. Rozstawaliśmy się tak naprawdę kilka razy i burzliwie. Z blokowaniem na WhatsAppie z mojej strony, z tekstami nie odzywaj się do mnie, bo inaczej nie dam rady się odkochać, też z mojej strony oczywiście. Po tych rozstaniach zawsze jednak ktoś inicjował kontakt i do niego wracaliśmy. To jest takie...
popularne ta. Też, nie?
Po kilku takich dramach przyszedł czas na rozstanie ostateczne. Już takie na spokojnie, z naturalnym wygaszeniem, że... Już takie na spokojnie, z naturalnym wygaszeniem, ze świadomością, że to już po prostu nadszedł czas. Wciąż utrzymywaliśmy sporadyczny kontakt, ale stopniowo uczucia wygasły. Nie było złości ani żalu. Był oczywiście sentyment i czasem trochę tęsknoty, ale było już coraz więcej patrzenia w przyszłość, wchodzenie w nowe rozdziały, otwierania nowych drzwi itp. itd. Nie w sensie poznawania innych gości, ale takiego mentalnego przestawienia się. Był nawet taki moment, kiedy po paru miesiącach nieodzywania się zobaczyłam go w osiedlowej piekarni. Mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, co nie ułatwia zapomnianiu o kimś. Pomyślałam sobie wtedy, o, muszę napisać i zapytać, co u niego. I naprawdę wtedy myślałam po prostu o tym, żeby dowiedzieć się, co u niego, bo był jakiś czas temu ważną osobą w moim życiu. I nic więcej. To było po prostu dobre uczucie. 4 dni później dowiedziałam się, że zmarł. Kurwa. To dla mnie było takim... To było dla mnie takie uderzenie. Mogę śmiało powiedzieć, że to były absolutnie najgorsze i najtrudniejsze słowa, jakie kiedykolwiek usłyszałam w życiu. Nie jestem takim typem, co się poświęca dla innych, ale wtedy totalnie zrozumiałam wszystkich bohaterów filmowych, którzy są gotowi oddać życie za swoją ukochaną osobę, kiedy umiera ktoś, kogo się tak kocha, kogo się mu tak kocha, bo boli tak niewyobrażalnie bardzo, że naprawdę woli się umrzeć. I wtedy chciałam umrzeć. Ale o tym więcej teraz nie napiszę, bo to ma być historia o tym, jak radzić sobie po rozstaniu. Można by w pierwszej chwili pomyśleć, że przecież czyjaś śmierć po tym, jak już się z kimś rozstało, nie jest aż taka straszna, pomijając oczywiście sam fakt tego, że każda śmierć to strata. Ostatecznie to przecież pozwala raz na zawsze i definitywnie przypieczętować
no.
Rozstanie. Nie myśleć, a może byśmy się zeszli z powrotem, nie pisać po pijaku SMS-ów. Tylko problem polega na tym, że kiedy umiera ktoś, kogo się jeszcze przed chwilą kochało, to automatycznie zostają przywoływane te uczucia i wszystkie pozytywne wspomnienia i emocje związane z tą osobą. Ja to, bo chodzi o to, że jak już tak dużo gadaliśmy, to wiesz, już mi się język
plącze. Wiem, no.
Jak sobie z tym poradziłam? Po moich różnych wcześniejszych idiotkowych doświadczeniach zdążyłam się już nauczyć, że strategia nic się nie stało, ze sobą koronę zapierdalam dalej i wypieram te złe uczucia, nie do końca mi się sprawdziła. Działała na krótko a potem to, co upchnęłam sobie pod emocjonalny dywan, zaczynało się zaśmierdywać i dawać mi w kość długo, długo po fakcie. To, o czym mówiliśmy, że to nie zniknie, że to trzeba przerobić.
Nie, dokładnie. Bo na chwilę może dostać takiego, wiesz, takiego po prostu epizodu jakiejś manii, że dobra, wiesz, życie toczy się dalej, nie? Ale tutaj mowa o śmierci i... Jeżeli tej osoby, wiesz, nagle zabraknie i już jej nie powiesz rzeczy, które chcesz, to ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić.
Wiedziałam, że tym razem, jeśli chcę kiedykolwiek się z tego wygrzebać, to muszę dać sobie to przeżyć i dać sobie pozwolenie na to, że nie stanie się to szybko. Przełączyłam się zatem na tryb autopilota, chodziłam do pracy, bo wolałam mieć chociaż na chwilę zajęte myśli. To twoja taktyka.
To jest, no.
Natomiast przez pierwsze 2 miesiące chodziłam do pracy, po powrocie piłam, szłam spać, stawałam do pracy i tak w kółko. To też w sumie, że wiesz, nałogi się błędne często koło.
No tak, oczywiście.
Wytwarzają.
Wiesz, to już mowa, no jest, mówię, hardkorowa sytuacja, że ktoś ucieczka umiera,
taka, nie?
Ale
nie?
To jest
właśnie
totalna ucieczka. I no i wiesz, no w wielu przypadkach właśnie osób, które mają problemy z nałogiem, to po prostu jest kwestia jakiegoś właśnie shitu w życiu, nie? Którego doświadczyli. I ucieczka właśnie, syndrom ucieczki.
No to jej właśnie pisze o tym, że było jej bardzo ciężko i dalej pisze. Dlatego dalej, że nie szło jej to po prostu i dlatego dalej cierpliwie realizowałam strategię. Jeden dzień naraz. Płakałam, jeździłam na cmentarz, pisałam listy do niego, oglądałam smutne filmy. Jest bardzo dużo takich właśnie sposobów na wywalenie tych emocji. Właśnie te listy, które
bo
piszesz.
Trzeba, bo to trzeba wyrzucić.
No. Brałam wolne w pracy, chodziłam po kolejne recepty, jak trzeba było. A jak było lepiej, szłam na miasto, na siłownię gotowałam. A właśnie trzeba też łapać te dobre chwile, nie? Trzeba je mega łapać.
bo one przechodzą takimi chwilami, że jest lepiej i teraz musisz jakby take action, tak. Nie? Teraz, kiedy dopiszę, minął już rok od jego śmierci, tak, wciąż jeszcze czasem płaczę i odwiedzam co jakiś czas cmentarz, ale nie mam już ataków lękowych, ten nieznośny ból w sercu już właściwie minął i zaczynam ostrożnie myśleć o tym, że go przetrwałam. Czyli no tak jak mówimy, no czas leczy rany, nawet te najgorsze. To jest taki ekstremalny przypadek.
Czas to jest klucz do wszystkiego, wiesz, bo jak czytałaś, to miałem też taki flashback z takiej historii z życia, można być mojej dobrej znajomej. Tylko, że u nich była taka sytuacja, że po prostu on zmarł jakby w trakcie tego związku. To był, jak tak sobie przypominam właśnie tę całą sytuację, te rozmowy i tak dalej. Jeżeli chodzi o nią, niesamowicie taka świadoma też osoba. I mimo tego, że my na przykład, wiesz, no jesteśmy świadomi tego, że to wcielenie, ta ścieżka to jest tylko jakiś tam, wiesz, punkt. Jakby tylko, no jesteśmy tutaj na chwilę na tej ziemi, nie? Jakby w tych wcieleniach. Ale o tym wszystkim zupełnie zapominasz w takiej sytuacji i to po prostu jest nie do opisania. Ja też pamiętam, jak się o tym dowiedziałem, że po prostu nie dochodziło to do mnie totalnie, nie byłem w stanie funkcjonować tam przez pierwsze, wiesz, kilka dni, ale to jest po prostu kwestia naprawdę tylko i wyłącznie czasu, bo nieważne.
Nie ma innego wyjścia, nie?
Nie.
Ja myślę, że osoby, które nigdy nie straciły, jeżeli chodzi o śmierć, nigdy nie straciły kogoś bliskiego, nie zrozumieją tego, bo nie da się tego opisać, nie da. Totalnie.
Nie. I to jest tylko czas, bo to chodzi o to, że ten ból zawsze jest taki sam. Musimy skończyć temat zaraz, bo ten ból jest zawsze taki sam, ale po prostu się z nim oswajasz, nie?
Tak.
Po prostu uczysz się z nim żyć. Mhm. I ten ból się staje twoim sprzymierzeńcem i po prostu sobie tak funkcjonujecie razem do końca życia.
No, bo w sumie też chciałam też poruszyć taką kwestię, że mówi się o tym, że zerwania to jest tak jakby przejść przez żałobę osoby, która jeszcze żyje.
No, trochę tak
i
jest.
I to jest coś prawdy w tym jest. Wiadomo, tutaj no nie porówna... Nie, w ogóle nie ma porównania dla prawdziwej jakby, wiesz, śmierci i do zerwania. Ale ten ból może być porównywalny według mnie. Mhm. Bo jednak przechodzisz przez całą żałobę tej osoby, nagle ucina się w ogóle kontakt, nie macie ze sobą nic. Wydaje się, że tej osoby nie ma.
Mhm.
Tak jakby, wiesz, no... Po prostu odeszła, nie?
No, dokładnie.
Jesteś żałoba osoby, która jeszcze żyje.
Coś w tym jest, no.
No, lecimy dalej, czy masz coś jeszcze do powiedzenia?
Możemy lecieć dalej, bo to jest...
No to masz zaznaczoną historyjkę. Czytaj czytankę, no.
To jest to?
No, możesz tam...
To?
Tak, możesz zobaczyć, co tam przeczytać, co nie, bo tam, wiesz, to jest długie, nie?
Dobra, lecimy z kolejną historią. Otóż, wszystko zaczyna się w 2013 roku. W wieku 15 lat poznaję super gościa, 2 lata starszy, muzyk, przystojny, na spełnienie marzeń nastolatki, co lubi rocka i muzyków. Ale jest trochę kujonem, z zaniżoną samooceną oraz strachem przed światem w sercu. Wszystko jest fajnie, jesteśmy razem 3 lata, dzień w dzień, non-stop, nasze rodziny już myślą, że to love forever i będzie bardzo wczesny ślub. Aż to nadchodzi rok 2016 i typ postanawia, że świetnym pomysłem byłoby potajemne zdradzenie mnie. Zwyzywanie, pobicie, upokorzenie przed znajomymi i parę innych rzeczy. Ja w ciężkim szoku, bo po 3 latach ni z gruszki, ni z pietruszki, nie to nawet z buroczka, zostaje kompletnie sama, bez moich znajomych, których nie akceptował, więc wiadomo, że kontakt z nimi się urwał, bez wsparcia rodziców, którzy czasem przestali go lubić, bez nikogo i niczego, z poczuciem, że zawalił się mój cały świat, moje serce boli, moja głowa jeszcze bardziej, a oczy nie przestają być mokre od łez. Stwierdzam, okej, będę silna, jadę po swoje rzeczy. Minęło około miesiąca, odkąd się dowiedziałem, a zdradził mnie ze 3 miesiące wcześniej. Na miejscu zdarzenia, w jego domu, jego kumpel, którego znam dłużej niż on sam, bo od podstawówki, no i on. On oczywiście nabormuszony, chamski, no kompletnie inny typ niż ten kochający, z którym byłam ponad 3,5 roku. Pakując rzeczy, zagaduje mnie ten kumpel. Mówi, że mu przykro i że on tej laski nie lubi, a że teraz będzie ją musiał znosić i pytam go, jak to? I dowiaduje się, że mój były i ta dziewczyna nigdy nie zerwali kontaktu. Stwierdzili, że teraz sobie będą razem i wszystko fajnie. Myślę sobie, okej, nie denerwuj się dziewczyno, debile chodzą po tej ziemi, i trzeba sobie radzić samej od teraz. Wtem wbiega mój były i zaczyna na mnie wrzeszczeć, a po chwili ląduje na ziemi. Po uderzeniu w twarz. O kurwa. Wszyscy w szoku. Kolega się zawinął, bo się go przestraszył.
Kolega się zawinął, ja wierdolę.
Bo się go przestraszył, kurwa, damski bokser.
No.
Ja biorę rzeczy, wychodzę, ale czuję, że coś we mnie pęka. Straciłam grunt pod nogami. Sytuacja trwała już parę miesięcy. Miałam naprawdę dość. Jego, moich rodziców i ich komentarzy, że najwyższy czas się ogarnąć. Ale przede wszystkim swojej słabości. Dochodzi do tak zwanej przez specjalistów próby S. Przedawkowania leków. Biorę je w łazience mojego ex. Wychodzę z domu, na ulicy mdleję, budzę się w szpitalu po przepłukaniu żołądka. Mam nieodwracalnie zniszczone nerki. Do rzeczy, po kilku tygodniach obserwacji trafiam na oddział psychiatryczny, bo nie mogę decydować o sobie, gdyż zostało mi 3 dni do skończenia 18 lat. Jestem zła na siebie i na świat, na to, co się stało, a jeszcze bardziej na to, że nie udało mi się odejść. To jest takie przykre w takich sytuacjach i no wiele osób sobie nie radzi z tymi emocjami, nie? I po prostu...
No wtedy, że twoje zdrowie podupada.
Tak.
Myślę, że właśnie często jest tak, że potem masz pretensje samej do siebie, że sobie to zrobiłam, nie? Kurde, ja tak mówię, że wiesz, sama sobie to zrobiłam, wiadomo, robimy to, co możemy i tak dalej, ale ważne jest to, żeby mimo wszystko dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bo no sama też potem miałam na przykład problemy, jeżeli chodzi o moje zdrowie fizyczne, nie?
Stricte. No tak, bo to wszystko się łączy.
Tak, stres wszystko ci atakuje, nie? Cały twój organizm. I potem miałam takie wyrzuty sumienia, że kurde, z perspektywy czasu widzę, że nie było to tego warte, nie?
Tak, dokładnie.
Na pewno nie mojego zdrowia.
Tym bardziej, że słuchaj, to jest, wiesz, to są doświadczenia wówczas 17-latki, nie?
No.
Więc to jest już w ogóle dla mnie.
Wiesz, nerki przykre. Do końca życia.
No.
I potem, wiesz, przyjdzie taka refleksja, że tego nie było tego warte, nie?
Tak.
W ogóle.
Jednak po 4 dniach, dzień po 18, zostaje wypuszczona z oddziału, bo psychiatra stwierdza, że to tylko wybryk młodości spowodowany miłosnym zawodem. Mija czas, ja poniekąd już pogodzona z nowym stanem rzeczy, aczkolwiek że ze stwierdzoną depresją, zachowaniami autodestrukcyjnymi, takimi jak niejedzenie, powodowanie wymiotów, nadużywanie alkoholu, leków przeciwbólowych itd. Trafiam na oddział kardiologiczny. Co się okazuje? Że moje serce już nie wyrabia. Kolejny problem do listy zmartwień. No bo to mówię, sytuacje twoje
stres,
życiowe
wszystko.
Odbijają się, wszystko się odbija na zdrowiu. Tak naprawdę... Miałem o tym powiedzieć w sumie przy okazji innego odcinka, ale zrobimy kolejne polecenie książki. To jest książka, przy której kilka razy płakałem ostatnio. I to jest książka Marianny Gierszewskiej. Początek wszystkiego. Ona tutaj świetnie opisuje właśnie to, jak doświadczenia życiowe. To ciekawe, nie tylko nasze, tylko na przykład naszych rodziców, kiedy my byliśmy jeszcze, wiesz, w brzuchu i tak dalej. Jaki to ma na nas wpływ. Zostawiam to tutaj po prostu w ten sposób, bo tutaj też jest dużo opowiedziane o tym, jak emocje niszczą wasze ciała fizycznie, nie?
No to trauma, nie? Przechodzisz
tak,
przez traumę.
Dokładnie.
Rozstajecie się i to jest trauma dla ciebie.
Dokładnie. I jest wiele osób, które po prostu na podstawie twoich chorób i tego, co ci doskwiera, są w stanie wyczytać coś, co jest jak w twoim życiu. To jest mega ciekawe.
Mhm.
No, kiedyś już słyszałem o takich rzeczach.
Właśnie... Podlinkujemy może jak
tak,
nazwę, nie?
Możemy oznaczyć nawet w tym FB po prostu gdzieś, nie? Że w sumie wszystkie. Ale to jest naprawdę po prostu to, jak te sytuacje i ten stres w ogóle i tak dalej odbija się na ciele, to jest niesamowite. Także serio, jak chcecie być zdrowi, to zadbajcie o głowę na pierwszym miejscu. Okej. Okay. Okej, czyli ona była u tego kardiologa. I kolejny problem do listy zmartwień. Wtem na białym koniu wjeżdża mój ex, bo z tamtą lafiryndą mu nie wyszło i mi się oświadcza.
Co jest kurwa?
Co jest? Ja pierdolę. W ciężkim szoku myślę sobie, że przecież każdy zasługuje na drugą szansę. Oczywiście każdy, tylko nie ja sama. I godzimy się.
Masakra.
Biedna dziewczyna.
No.
Jesteśmy razem jeszcze przez pół roku, aż mówię dość. Uciekam ze wspólnego mieszkanka do rodziców. Przeżyłem znowu to samo, czuję się jak śmieć. Mijają 3-4 lata, przenosimy się do chwili obecnej. Bilans. Zniszczone nerki, zaburzenie pracy serca, problemy z pamięcią, bo niedotleniony mózg po licznych omdleniach to nic fajnego, ale poradzenie sobie z depresją. Czy pomogli mi psychiatrzy? Nie. Czy pomogli mi rodzice? Trochę. Przyjaciele? Nie miałam. A może sam delikwent? Nie bardzo. No to jak? Tu wjeżdża mój notatnik z rysunkami, gdzie od tego rozstania często rysowałam to, jak się czułam. Pisałam wiersze, ale też zwykłe przemyślenia. I właśnie dzięki temu przechodzimy do, mam nadzieję, dość jasnej, acz momentami sztampowej puenty zawartej w kilku punktach. Jedynka, bo ona to wpisuje numerami. Jeden. Czas na serio leczy rany. To powiedzenie jest najbardziej sztampowe, jak to nazywa. Ale ktoś się kiedyś wymyślił i miał w tym sporo racji. O tym też mówiliśmy, że to po prostu naprawdę czas jest kluczem i po prostu musisz sobie dać ten czas i po prostu sobie wymyślcie, w jaki sposób najlepiej go spędzić i tyle. To jest jedyne rozwiązanie, jakie widzę.
Ja, wiesz co, kurde, jakby trochę powiedzieliśmy o tym, ale myślę, że warto podkreślić to, że zasada numer jeden, którą trzeba podkreślić na czerwono, to jest odetnijcie kontakt.
No, totalnie.
Wszystko odetnijcie, bo nie wiem, czy jakby wspomnieliśmy o tym jakby tak pośrednio, ale myślę, że to powinno być, kurde, zasada numer jeden, naprawdę, podkreślona na czerwono. Nie możecie mieć kontaktu z tą osobą. Tak. Nie. To musicie się odetnąć, inaczej nie schilujecie się.
Tak.
Nie wyzdrowiejecie.
Odcięcie się jest po prostu kluczem i tyle. Dobra. Czyli kontynuujemy. Czas na serio leczy rany. To powiedzenie jest najbardziej sztampowe. Ale ktoś je kiedyś wymyślił i miał w tym sporo racji. Otóż, skoro nasz organizm potrafi zabliźnić ogromną ranę na naszym ciele, to potrafi też zabliźnić ranę na sercu. I tak jak pozostaje nam blizna na skórze, która przypomina nam o niemiłym zdarzeniu, tak też pozostaje blizna na sercu, która objawia się różnie. Może brakiem zaufania, może byciem wyczulonym na niektóre sygnały. Myślę, że u każdego jest to coś innego i każdy powinien sobie to uświadomić. No i trochę jest w tym prawdę.
To jest dobre,
myślę,
no.
Myślę, że wiesz, te relacje kolejne też właśnie pokazują, gdzie te problemy leżą i tak dalej, ale fajne jest to, że jak podejdziesz w taki świadomy sposób do tego pierwszego rozstania i do tej analizy, to w tym drugim też więcej myślisz, jakby wyłapujesz te, nie wiem, czy to jest, wiesz, takie bardzo powszechne, ale szybciej wyłapujesz te momenty, że po prostu coś się, wiesz, pali się ta lampka czerwona i już, wiesz, analizujesz, nie?
To jest... I nawet na przykład przy drugim rozstaniu masz taką świadomość, że kurde, moje ciało jest w stanie tak się wyleczyć samo, ja już wiem, że będzie dobrze, bo jeszcze przeżyłam, nie? I taką perspektywę sobie nadajesz.
Tak, dokładnie. Okej, punkt drugi. Zasługujesz na drugą szansę. To kolejna maksyma, która okazała się bardzo pomocna. Wiadomo nie od dziś, że miłość to ciężki shit. Jeszcze Romeo o tym wiedział. A gdy odchodzi, zabiera część nas i zostawia pustkę. Ale warto wtedy powtarzać sobie, że skoro my tyle razy dawaliśmy komuś drugą szansę, to czas najwyższy już, żeby dać też ją sobie samemu. Iść na tę wystawę, która mignęła nam na fejsie, spotkać się z ludźmi, którzy nas tutaj chcą dla nas mili i co piątek chodzą na piwko nad Wisłę, zapytać mamy, co czuła, gdy pierwszy raz wzięła nas po porodzie na ręce, poczuć, że życie nie jest tylko po to, by nas dojechać, ale też jest trochę dla nas. Tak po prostu. Najpierw dać sobie szansę, aby na sercu powstał strupek, a potem, jak sportowiec, zacząć wracać do codziennego treningu, którym jest poniekąd życie jego codzienne sterki. Czyli ten powrót do rzeczywistości. Im szybciej tak naprawdę, tym lepiej dla was samych po prostu. I to już nie jest, to nie jest powrót do rzeczywistości, bo już nie wracasz do tej samej rzeczywistości, tylko właśnie, wiesz, budowanie jej, zajmowanie sobie czasu, właśnie spotykanie się z ludźmi, to jest bardzo ważne, bo uwierzcie mi, jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, no po prostu zmuście się do tego i wyjdźcie z tymi znajomymi, z kimkolwiek, jestem przekonany, jeżeli to są też fajni ludzie, nie? Ale przestaniecie o tym myśleć. I może wyjdziecie z tej imprezy, albo na drugi dzień i sobie myślicie, że, a wiesz, co się stało, nie? Że jakby w ogóle inna rzeczywistość, że nie myślałaś o tym podczas tego spotkania.
No, ale to jest mega ciężkie, nie? Samemu
do zrobienia. To jest ciężkie, ale to też tak otwiera po prostu, nie? I pokazuje, że kurde, to po prostu już badasz sobie, co ci pomaga, a co nie, nie? Więc zajmowanie sobie czasu właśnie, jakieś nowe hobby, czy praca, czy cokolwiek, jakie... Byle nie siedzieć i nie myśleć o tym, bo to jest najgorsze. No. Tym bardziej w ogóle w tym sezonie też się robi takie jesiennie. Widzimy sobie tu pierwszy raz jakąś zimową herbatą z imbirem i w ogóle.
A następny, taka wstawka, ale następny odcinek będzie Halloween.
A właśnie już możemy powiedzieć, no bo wiecie, mamy kalendarz i wiemy, co się będzie działo kiedy. Tak. I chodzi o to, że może nic nie mówimy, bo nie wiemy jeszcze, co zaplanujemy, ale trzeba jakiś spooky topic wymyślić. No.
Something special będzie na Halloween na pewno.
Tak, ale odnośnie tej jesieni, to właśnie miałem na myśli to, że wiecie, to jest taki okres. Ja trochę jestem takim meteopatą i po prostu na mnie to działa, ta pogoda na psychę. Wiele osób tak ma, ale tym bardziej w tym sezonie jakby się tak rozstawać teraz w takich deszczowych porach.
Ja tak miałam.
No, to jest przejebane.
W tym sezonie. Ale wiesz co, ja myślę, że to było lepsze, bo byłam healed na wakacje i miałam takie let's go.
No, tak.
I wiesz, nie muszę przeżywać, nie muszę płakać, bo wakacyjna pogoda. Przeżyłam to sobie, wiesz, gdzie każdy siedział w domu i tak. Przeżyłam to sobie i byłam gotowa, nie?
Mega super. No. I Mi też się to sprawdzało w takich sytuacjach, że w ogóle wysiłek fizyczny jest też super. Mhm. Także też polecam, bo...
Naturalna dopamina, nie?
Tak,
endorfiny.
Tak. I druga sprawa, po prostu musicie zrobić formę na lato, ale formę psychiczną. To jest zajebiste, jakby sobie wyznaczenie takich też celów i tak dalej. To jest super, uważam. No, także macie czas do lata. Dobra, i trzecie. Last but not least. Jesteś na pierwszym miejscu. Czas, kiedy to ktoś stał w centrum twojej uwagi, minął. Masz teraz tylko siebie. I najwyższy czas, żeby po zagojeniu stróbka, powrocie do codzienności, zacząć uważać, zacząć obserwować, ale przede wszystkim dbać o nas samych. Czyli to, o czym mówiliśmy. Tak. Czyli żeby cały czas była ta obserwacja i taka, wiesz, taka właśnie analiza tego, co się dzieje na co dzień. I samo to, że tak jak ona mówi, nikt za nas tego nie zrobi. Nawet najbardziej zaangażowana mama nas, nie uchroni nas od natłoku złych myśli, od smutnych i bolesnych wspomnień, od posolenia kawy, gdy się zamyśliliśmy. Poświęć czas, żeby wyznaczyć swoje granice, których nie dasz nigdy nikomu przekroczyć. To też jest sumie ważne. Poświęć czas, żeby nauczyć się spędzać czas sam ze sobą, żeby się zrozumieć, zaakceptować, polubić, rozwinąć i wreszcie pokochać. No to też jest...
Takie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy, nie?
Może wiesz, jak ciężko jest tkwić w relacji z kimś, kto nie wie, czego chce. Niech da ci to do myślenia, że warto wiedzieć, co my sami chcemy dla siebie, a wtedy na bank będzie nam odrobinę łatwiej wziąć życie w swoje ręce i nie pozwolić nikomu zrobić nam krzywdy. Cóż, to by było na tyle, żeby nie przedłużać. Chciałam ci bardzo mocno podziękować za robotę, którą robisz. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam książkę. Życzę ci owocnego pisania. No bo wiecie, to jest też takie... to jest tylko dowód na to napiszę, że ta Okuniewska odjebała kawał z zajebistej roboty i pomogła tylu ludziom, że naprawdę to jest...
Tak, bo to jest właśnie takie utożsamianie się z tymi historiami, nie? Zobaczenie, że to nie jesteśmy tak wyjątkowi, jakby się wydawało, nie? Że jednak ludzie przechodzą przez te same rzeczy.
Tak, dokładnie.
I jakoś sobie radzą,
nie? I wiele osób ma te same rozwiązania. To też jest właśnie klucz, nie? Że halo, no to jeżeli jest jakaś powtarzalność w tym, to znaczy, że to jest po prostu słuszne,
że
nie?
To działa, że jest jakaś receptura, nie?
Tak. No i w sumie to też jest powód, dla którego nagrywamy ten odcinek, bo nie dość, że był odzew na tego TikToka tam wtedy, to po prostu właśnie samo to, że pamiętamy nas z tych czasów i...
Ja bym chciała, że... No wiadomo, teraz trochę testujemy market, jeżeli chodzi z tym podcastem, ale bym chciała, żeby też przewijały się takie poważniejsze odcinki, w sensie takim, żeby ludzie znaleźli jakiś self-help tutaj i też żebyśmy mogli się podzielić naszymi doświadczeniami, żebyśmy mogli rozmawiać na takie bardziej też vulnerable tematy, nie?
Bo ja już teraz czuję, że wiesz, nawet nam samym poniekąd gdzieś tam to pomaga i tak dalej, jak sobie teraz analizujemy jakieś tam stare rzeczy, ale jeżeli to jeszcze będzie w stanie pomóc komuś, no to...
Zajebiście, no.
Serio. To...
Będą też takie luźniejsze tematy, ale myślę, że raz na jakiś czas możemy dojebać czymś ciężkim. No,
ale jeżeli te rzeczy pomogą chociaż jednej osobie, to uważam, że było warto, nie?
No.
Piękne. No, więc to jest ta kolejna historia i też kolejną?
Dawaj.
Proszę.
To nie znasz jej. Ale to bardziej taka historyjka odnośnie co typ odpierdalał w czasie związku. Kurwa, mam już chrypkę.
No bo tak jak mówię o tej jesieni.
W ogóle fun fact, dzisiaj jak jest premiera tego odcinka właśnie, są moje urodziny, więc życzcie mi wszystkie
najlepsze. Właśnie, właśnie.
13 października.
Powinniśmy tu wyskoczyć teraz z tortem.
No właśnie.
Możesz sobie sama złożyć życzenia sobie z przyszłości.
No. Wszystkiego najlepszego, Asia, jeżeli tego słuchasz. Spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że już się spełniły przez te 2 tygodnie.
Dobra, to szukaj historii, ale mi jeszcze powiedz jedną rzecz. Czego sobie życzysz na ten kolejny rok?
Na kolejny rok?
No.
Wszystkiego to najlepsze. Ale mówimy
podziel się tym.
Jezus.
Dawaj.
Ale mówimy o takich rzeczach materialnych, czy o takich rzeczach bardziej, wiesz...
i to, jakby...
Życzę sobie... Czego ja sobie życzę? Nie
Asia
wiem.
Cię ogląda teraz ta z przyszłości.
Zastanów a to już się, niekomfortowo, ale się zaczerwienię zaraz. No. Czego ja sobie życzę? Autentycznie, nie wiem. Myślę, że życzę sobie tego, żeby się dalej rozwijać, dążyć do swoich celów i bardziej dalej szukać siebie samej gdzieś tam, bo jestem teraz w takim... Jestem w takim okresie mojego życia, gdzie szukam siebie i eksperymentuję trochę. Próbuję nowych rzeczy, czy to chodzi właśnie o, nie wiem, styl ubierania się, czy o codzienne czynności i po prostu bardzo dużo eksperymentuję. Więc życzę sobie, nawet nie mówię o znalezieniu siebie, tylko żeby ta kontynuacja takiego eksperymentu trwała dalej, bo jest to fajne, jest to potrzebne. Życzę sobie osiągnięcia jakichś tam swoich celów, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. To jest chyba moja, wiesz, największa, najbardziej czekam na to, nie? Na tą manifestację tych takiego spełnienia. Życzę sobie spełnienia, o! Życzę sobie spełnienia. Życzę sobie dobrego nastroju, bo ostatnio mam taki, trochę taki dołek, ale czuję już tą pozytywną energię, więc jestem już nawet że przekonana, że nawet nie muszę sobie życzyć tego, bo jest dobrze. I niech będzie dobrze, tego sobie życzę.
Tak, i w ogóle zobacz, to też jest exciting, bo też zaczynasz nowy etap totalnie.
No, bo się też przeprowadzam teraz, za tydzień w sumie już się przeprowadzam do innego miasta.
Tak, więc Asia nie będzie już dojeżdżać do mnie 2 godzin na nagrywki, także jest nowy etap i coś chciałem dodać, ale nawet nie wiem czego.
Urodzinowy odcinek!
Kontynuuj to, bo zobacz, jak ty się zmieniłaś przez ostatni rok, dwa.
I myślę, że jeszcze największe zmiany nadejdą.
No, serio, też jestem przekonany. Zobacz, jak my wspominamy sobie siebie tam sprzed tam właśnie kilku lat. I jestem bardzo ciekawy, jak sobie obejrzymy kiedyś te filmiki, co będziemy myśleć, nie?
Ja na przykład, ja jestem pewna tych zmian, dlatego że na przykład na tą chwilę nie czuję się tak w pełni spójna ze sobą, ale to dlatego, że wiem, że na przykład umiem lepiej, nie? Wiesz, co chodzi? Że czuję gdzieś tam swój potencjał. I wiem, że musi przyjść na pora na ten potencjał, żeby w fuli go rozwinąć. Ale to jest też kwestia takiego, wiesz, że czujesz się w pełni zgodny sam ze sobą, z tym, że to jest mój potencjał. To jest ktoś, z kim ja się utożsamiam, nie? To ja do tego dążę, do takiego spełnienia, bo...
Żeby ten taki krytyk w twojej głowie przestał się odzywać, nie? Wiesz, co chodzi, żeby...
Nawet nie o krytyka chodzi. Chodzi o to, że... Czasem, no to jest takie głębokie, mega. Czasem czuję się, jakbym była inną osobą, niż się przedstawiam i dążę do tego, żeby się połączyć z tą taką moją wewnętrzną ja, nie? Taką, co ja czuję serio, taką być autentyczna 100%, nie? To jest ciężkie do zrobienia. Być autentyczną 100%.
Ale myślę, że to jest...
No, czuję, że te zmiany nadejdą,
nie? Być goal dla każdego.
Że zmienię się w tym kierunku, to czuję, nie? I to jest dobry znak w sumie.
Cudnie.
Dobra, let's go.
Fajnie.
No dzień dobry. Na idiotki trafiłam stosunkowo niedawno, ale dopiero ty mi uświadomiłaś, jak niezwykłego ja miałam męża. Mój mąż był niesamowitą kompilacją wszystkich omawialnych przypadków. Czyli wychodzi na to, że ja byłam królową idiotek. No albo przynajmniej jedną z dam dworu. To na pewno. Na początku wprowadzenie, że byliśmy ze sobą 10 lat. To dość długie. To dość długie, tak napisałam. To właśnie o tym mówiłam, że czasem te związki są, wiesz, 10-15 lat. To
tak, jest dokładnie.
Słowa otuchy będą na końcu, bo w sumie jest historia z happy endem. Poznaliśmy się, kiedy miałam 17 lat, on 19. Pochodzimy obydwoje z niewielkiego miasta w okolicach Poznania. Poznań! Gdzie wszyscy wszystkich znają, wszystko o sobie wiedzą i w zasadzie nawet wyglądają tak samo. Mój mąż za to był kompletnie inny, wspaniały, wyjątkowy. Trochę punk z przekonań, trochę rasta. Miał długie dredy, jedyne w mieście. Miał też drobne problemy z prawem, trudną historię. Wilki go chowały. No zupełny odmieniec, bad boy. Takich grzeczne dziewczynki kochają najbardziej. No i ja go kochałam najmocniej, a on mnie. Czego nie rozumiał nikt z moich przyjaciół, a rodzice wydali oficjalny zakaz spotykania się i zbliżania się do naszego domostwa na bliżej niż 100 metrów. Już wtedy tak bardzo skupiałam się na udowadnianiu światu, jak bardzo świat się myli w stosunku do niego, że jakoś nie miałam czasu się zastanowić, czy czasem ten świat nie ma racji. Był taki plan, że jak tylko skończę liceum, to koniec ukrywania się, wyjeżdżamy do Poznania, tam zamieszkamy i będziemy żyli długo i szczęśliwie, daleko od wszystkich nieżyczliwych. To też jest taka kwestia, że często nie patrzymy na to, co wiesz, przyjaciele i rodzina mówi na tą drugą osobę, a to często może pomóc, nie? Taka może, perspektywa. No...
Mówiliśmy o tym coś, nie? Ostatnio. Że jak już
Otoczenie, z odcinku,
tak, to otoczenie mówi ci, że coś jest nie tak, to czasami warto na to spojrzeć, nie?
On miał jechać trochę prędzej, żeby ogarnąć mieszkanie i pracę, coś na start, a ja miałam tylko zdać maturę i rzucić wszystko i wszystkich dla tej naszej miłości. No i pojechał. Ogarnął i zaginął. Odnalazł się miesiąc później na Woodstocku, tańcząc metr ode mnie z pewną Niemką imieniem Cindy, a później znikając w jej namiocie.
Co jest, kurwa?
Czujesz taki ghosting na takim poziomie, że potem metr od ciebie, kurwa, tańczy na Woodstocku? Z jakąś laską, co? Jeszcze wiesz, takie daje ci takie promises, że wiesz, wyjedziecie razem, a potem nic się nie odzywa i nagle widzisz go na Woodstocku.
Znika na miesiąc bez kontaktu?
A potem widzisz go na Woodstocku?
No, nie.
Boże, chory typ. No nic to, poszłam na studia zaoczne i do pracy, w której zalewałam łzami klawiaturę przez długie miesiące, aż wzięłam się w garść i wyprowadziłam się do tego Poznania z dwoma przyjaciółkami. No i tam przypadkiem odnalazł się znowu, po około roku od pierwszego zaginięcia. No dla mnie to był znak. Znak, że jednak spędzimy razem życie. Wtedy miałam już kilka pierwszych tomów encyklopedii. Były małe perturbacje. Tak, były małe perturbacje. Bo na imprezie w naszym domu jedna z przyjaciółek powiedziała, że on właśnie w kuchni próbuje całować tę drugą. Czemu on zaprzeczał? No typu kurwa red flag.
Rozklejony, no totalnie.
Więc rozstałam się z przyjaciółkami. No jasne, to jeżeli twoje przyjaciółki go nie lubią, to po prostu się z nimi rozstań. No, nie ocenia mnie. Wiesz,
no nie, no wiadomo, że jest to ocenie.
No i wtedy w końcu zamieszkaliśmy razem. Tu się zaczęło historię ze Świrka i Krokodyla. Ja miałam już około 20 tomów, no i nadal udowadniałam światu. W międzyczasie się oświadczył. Rodzice po latach to przełknęli, odziedziczył część kamienicy w rodzinnym mieście, no i zapragnął tam otworzyć restaurację. Ja najbardziej na świecie nie chciałam tam wracać, no ale przecież on miał marzenia i plany na naszą wspólną przyszłość. Więc spakowałam wszystkie tomy i rzuciłam studia. Bo kasa była potrzebna na spełnienie tych marzeń.
Mm-hmm.
Tak, to jest właśnie to nie stawianie kogoś innego na pierwszym
dokładnie.
Miejscu, jego plany, marzenia i tak dalej.
A później wiesz, pewnie go zabrakło i...
No.
To jest właśnie ten filar, nie?
Tak.
I wszystko się pierdoli później, dlatego tak nie można robić.
Były ślub i restauracja i moje dojazdy 4 godziny dziennie do pracy, Boże.
Ja pierdolę. To już jest takie wyrzeczenie.
I administrowanie kamienicą, bo on nie miał czasu. I płacenie rachunków, bo on nie miał kasy. I ogólnie ogarnianie rzeczywistości wokół niego. Masakra, takie duże dziecko,
mama,
nie?
No, no.
Restauracja nie poszła i po roku mąż został bezrobotnym. A ja nadal ogarniałam rzeczywistość, tylko teraz bardziej sfrustrowana. I nawet w łóżku nie mogłam go rozładować, nie mogłam tego rozładować, bo on załamany i w depresji grał w gry po nocach. Aż pewnego razu zupełnie przypadkiem, kiedy wrócił rano z imprezy, zobaczyłam na jego telefonie SMS-a o treści: pragnęłam tego, mam nadzieję, że ty tak bardzo jak ja. No i chuj. 100 ton z sufitu zjebało mi się na głowę. Skończyło mi się życie, to jedyne jakie miałam i znałam. Tu zaczęłam pisać ostatni tom, bo on przecież zaprzeczał, mówił, że kocha. Tylko, że zrobiłam taką awanturę, że on teraz musi, że on się teraz musi wyprowadzić i wszystko to sobie przemyśleć. Co on sobie musi przemyśleć, kurwa? I ja to zrozumiałam i nawet chciałam pójść na terapię, żeby się wyleczyć z moich głupich zachowań, które go tak przytłaczają.
No właśnie, halo.
Ale ja byłam w tym samym w sumie momencie, jak chciałam tak? Też, no ja miałam taką sytuację, że chciałam jakby... Tak patrzyłam na inną osobę, że strasznie wjechało mi na głowę, że Boże, to pewnie ja ranię tą osobę.
Aha,
i coś ze mną jest nie tak, nie? Że
coś,
wiesz, no.
Coś podobnego, no mogę wiedzieć, o co chodzi, no.
Więc nie oceniam
straszne
tutaj.
Właśnie. Takie po prostu przykre, że chcesz się, wiesz, przytulić.
Taki gaslighting.
No,
tak, wiesz, on tutaj wini, a tu nagle ty masz ze sobą problemy, nie?
Bo wiesz, jeżeli ty jest nieświadomy, to można jakieś takie toksyny z domu wynosić na przykład, nie?
No.
Ale jeżeli to było świadome, to kurwa...
Toksyk.
No.
Miłość mi się skończyła w dniu, kiedy się dowiedziałam, że wyprowadził się z nią na marginesie. To była nasza sąsiadka z naprzeciwka, która była tak uprzejma, że przez jakieś ostatnie pół roku umilała mu czas, kiedy ja, głupia, zła żona, zamiast ogarnąć mu jakieś zajęcia na nudę, jeździłam do pracy, żeby zapłacić za te rachunki. Ale ją w chuja zrobili.
No.
Kolejnego ranka na Facebooku pojawiło się ich wspólne zdjęcie w naszej pościeli, w ślubnym prezencie, a mi urwały się telefony od zaskoczonych znajomych, przyjaciół, rodziny i dopiero z tych rozmów się dowiedziałam, jak bardzo nie znałam mojego męża. Wcześniej nikt mi nic nie mówił, bo przecież i tak byś nie uwierzyła. W sumie racja. No i teraz zaskoczenie. Było źle. Zakończenie. No i teraz zakończenie. Było źle i trudno. Było naprawdę chujowo. Zostałam bez mieszkania. Kamienica była tylko jego. O kurwa.
bez perspektyw, wszystkie wcześniejsze były wspólne. Bez studiów. Za to z kredytami i w ciąży.
No kurwa.
O którą się wtedy staraliśmy. Serio, kiedy sypiał już z nią. Którą jednak nie uwierzył, bo uwaga, na pudełku te dwie kreski są w tym samym kolorze, a u ciebie ta druga jest jaśniejsza. Co za zjew!
Tak na przyszłość, nawet jak jest taka leciutka kreseczka, to jest pozytywne. Kurwa.
Myślę, że nie musimy tego wyjaśniać w ogóle, co za zjew, nie? Jaśniejsza.
Psycho.
Poroniłam krótko po rozstaniu, pewnie ze stresu. Rozwód wzięłam w wieku 28 lat. Trwał 10 minut z orzeczeniem o winie. Wygrzebałam się z tych gruzów, otrzepałam kurz. Teraz mam 34 lata i zbudowałam świat na nowo. Czyli nigdy nie jest za późno. Skończyłam licencjat, magisterkę, podyplomówkę. Wróciłam do mojej pasji, rysowania. Mam na tyle dobrą pracę, że stać mnie, by samej wynajmować dwa pokoje z balkonem w dużym mieście. Nauczyłam się w końcu angielskiego. No dobra, to mówię o swoich przeżyciach. Tak jakby
ty cele spełniała. Tak. To podsumowanie, że to jest, ale to jest do grubego podkreślenia, że nigdy nie jest za późno. Masz nawet serio 50, 60 lat. Zawsze jest czas na to, żeby zacząć życie na własnych warunkach i żeby jakby zawsze jest, zawsze są warunki tego, żeby po prostu być szczęśliwym, nie? Tak. Że to nie, nikt nie jest skazany na nikogo. To jest najgorsze. I smutne było to z tym poronieniem też, bo wiesz, no to w sumie też jakby wiadomo, że jakby dodatek taki komplikujący tę całą sytuację, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dla kobiety, jeżeli wiesz, to jest po prostu grube obciążenie psychiczne, nie?
Jednak tak.
Ale każda z tych osób już jest chyba w porządku, nie?
Tak, jest super.
I fajnie, że się tym dzielą. I dawaliśmy naszego maila gdzieś tam w którymś odcinku, ale jak coś, to znowu się wyświetli na dole. I jak macie jakieś historie, to piszcie, też jestem mega ciekawy.
My tam oczywiście z anonima, więc...
Tak, dokładnie.
Nie oceniamy.
Anonimowo, jakby nie, chodzi po prostu o same historie. Ale zobaczcie, my z tego wyszliśmy, te osoby z tego wyszły, więc dla każdego jest nadzieja, jakby świat się nie kończy, nie? Wręcz to jest początek czegoś nowego i...
Jak macie ochotę skomentować jakieś swoje przeżycia, jeżeli chodzi o rozstania,
bo czy nawet na DM-ie gdzieś, czy coś, no jakby wiecie, to jest anonimowe.
Albo w komentarzu, nie? Jeżeli chcecie komuś też pomóc, przedstawić swoje doświadczenia, też byłoby fajnie.
Koniec związku to nie jest koniec świata po prostu.
Ale myślę, że że temat wyczerpany. Ja się czuję tak, że jakbym powiedziała wszystko.
Ja też. Kluczem dla wielu z tych osób było to, że nawet jak budują swoje związki, to właśnie, żeby nie opierały tej rzeczywistości na tej drugiej osobie i tyle.
I kluczem jest to, żeby mieć też perspektywę, nie? Ja teraz jest chujowo, wiemy, każdy po prostu przeszedł, ale...
Tak.
Będzie git, nie?
I wszystko jest po coś. I każda nawet z tych najdrobniejszych sytuacji, które w jakiś sposób nam was triggerowały, to wszystko to jest lekcje na przyszłość i... Oby się już nie przydały te wszystkie lekcje, ale... Ale to jest wszystko po coś. I tak jak mówiliśmy, nawet o tych takich maksymalnie takich gorszych sytuacjach, to z tej perspektywy, pewnie Asia potem się podpisze, ale... Jesteśmy wdzięczni za to, co się wydarzyło, bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I
totalnie, no.
Wiesz. Tyle.
No i co? Bardzo pozytywnie myślę. Mimo takiej ciężkiej tematyki, myślę, że odcinek pozytywny. Ja się czuję taka, wiesz, że jednak taki pozytywny outlook, nie?
Tak. I mam nadzieję, że po prostu, jeżeli ktoś jest teraz w takiej sytuacji, albo nie do końca ma przeanalizowane też swoje sytuacje z przeszłości, bo to też się często z tym spotykam, że wiesz, że ktoś komuś tu, wiesz, jak spłatka odeszło i... A to jest jednak ważne, żeby też się zastanowić nad tym wszystkim. No. I tyle. I najważniejsze też pamiętać o tym, że wiecie, podajemy te przykłady i tak dalej, ale najwięcej się nauczycie po prostu na podstawie własnych doświadczeń i...
Ale ja myślę, że to już takie pierdolenie, nie? Bo wszystko jest podsumowane.
Tak.
Wszystkie tipy, jakie znaliśmy, to daliśmy. Oddaliśmy.
Dokładnie.
Róbcie z nimi, co chcecie.
Tak.
I powodzenia, i co?
Good luck.
I widzimy się za 2 tygodnie na Halloween.
No, nie mogę się doczekać tego.
No.
Cześć.
Pa.